However, when the chameleon spots prey, both of its eyes lock on its target. If you were Jiminy Cricket, you would shit your pants right about now.
Cześć, witamy serdecznie w 17 odcinku podcastu Inside Baseball. Mówi do was Mateusz Żarkowski, sprzedam dziecko, raz rodzone.
I Konrad Okoński, czyjś siostrzeniec, czyjś wujek. O gór ciemności.
Dopisałem ci. A w dzisiejszym odcinku rozkminy. Konrada, szybka rzecz o tytułach.
O modelkach zombie.
Kotek i leki.
Mówiłem ci to już 10 razy.
Oraz newsy. Tragedia w żółwiem tempie, tudzież Teenage Mutant Ninja Trailer.
Facebook kupuje Oculus Rift.
Zimbabwe, Malek na HIV.
Gra, opisz obrazek po tytule.
I'm living it.
Brutalne wtargnięcie.
Samozajebka.
I piłka w trybuny oraz aftershow.
Yeah!
Yeah, dzieje się. Dzieje się niczym, wiesz, na boisku.
Rzeczy.
Rzeczy na boisku się dzieje.
Dzieje się niczym na boisku.
Rzeczy się dzieją, ludzie biegną za piłką, nie wiem co się dzieje.
To byłby w ogóle świetny motyw, jakby mówili to ludzie w tym, na meczu koszykówki, komentatorzy. Słuchajcie, dzieje się jak na boisku piłki do nogi.
Dzieje się jak piłka nożna, no. Ej, mam taką rzecz, taką sugestię tutaj na początek, bo dawaj. Wiesz jak to działa, jak kończymy nagrywać, jest piąta w nocy, bo nagrywamy długo, a potem siedzimy jeszcze długo na Skype'ie, kiedy już nie nagrywamy i wychlejemy wódę, jesteśmy
i
tak
umieramy.
Totalnie zajebani.
Umieramy.
Wtedy, to w sumie. Tak, następuje ten moment, kiedy my kończymy i ja zgrałem odcinek, już go zapisałem, chcę go wrzucić do internetu i teraz muszę wymyślić tytuł, ale w tym momencie, po tych wszystkich godzinach, ja nie pamiętam już, co mówiliśmy w trakcie odcinka. Także wprowadzam nowy mechanizm. Jak powiemy coś bardzo zabawnego, z czego będziemy się obaj śmiali, i ty stwierdzisz, hej, to byłby dobry tytuł odcinka, to musisz powiedzieć jakieś hasło, żebym zapisał sobie ten tytuł. Na przykład bakłażan albo coś takiego.
Jakbyśmy się obydwoje śmiali z bakłażana?
Nie, jeśli będziemy się śmiali z czegoś i stwierdzisz, to byłby dobry tytuł, to wtedy mówisz bakłażan, a ja wtedy, to jest słowo klucz.
I wtedy dodajesz...
I zapisujesz sobie, na przykład mówimy, ten kotek został analnie zgwałcony i ty mówisz, bakłażan, a ja zapisuję, kotek analnie zgwałcony i wtedy już mamy tytuł, jest załatwiona sprawa.
No i wszystko jasne.
No właśnie, no jakże wiesz.
Aż dziwne, że jesteśmy pierwszymi, którzy opracowali taką strategię.
No, wydaje mi się, że jeszcze ludzie, którzy uprawiają agresywny seks, mają coś takiego, ale pierwsze słyszę w zasadzie.
Nie, oni mówią bakłażan i ktoś im podaje bakłażan do łóżka.
Do tyłka. Myślałem, że to nasze słowo bezpieczeństwa. Nie, to słowo na bakłażan. Bakłażan to bakłażan.
Zaciśnij poślady.
Zaciśnij poślady, albo zieleń wchodzi w ciebie.
Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć coś, o czym ja z Konradem już dawno wiemy, ale wy o tym nie wiecie, a mi się to wydało zajebiście śmieszne. Otóż parę lat temu, kiedy mieszkałem razem z Koko, wchodzę do Konrada i Konrad je zupę, taką instant, i ma na jednym ekranie otwarte takie modelki w takich wyzywających pozach, a na drugim martwe ciała po jakichś wypadkach i tak dalej. Pytam się, hej Konrad, co robisz? Konrad mówi, pracuję dla Techlandu nad nową grą, to było Dead Island, tak?
Tak.
I robił koncept arty do tej gry.
Tak.
Który jest, jak wiecie, jest to gra o zombie na plaży, więc są modelki zombie.
Tak, to znaczy, no wiesz, trzeba było opracować uszkodzenia ciała na modelkach.
Tak. Powiedz mi, czy to nie zadziałało na ciebie jakoś negatywnie psychicznie?
Nie, chyba. Nie wydaje
nie?
mi się. Nie... Zależy, co masz na myśli, Mateusz?
Mam na myśli, czy
czy występujesz w roli psychologa, czy seksuologa obecnie?
To obu. Obu. Nie, powiedz mi,
Jezus,
czy to nie
było tak,
że...
ma doktorat i już dwa stołki, nie?
Bo mam grubą dupę.
No.
Powiedz mi, to nie uszkodziło ciebie, oglądając przez cały dzień ładne kobiety i zmasakrowane ciała obok siebie?
To może cię zaskoczyć, ale oglądanie tych rzeczy naraz nie zadziałało na mnie tak mocno, jak oglądanie takiej ilości modelek z magazynów, bo modelki w magazynach są mocno sfotoshopowane, mają wyczyszczoną skórę, takie rzeczy. Jak oglądasz setkę takich obrazków dziennie, to widzisz już tylko te poprawki i to jest strasznie słabe. I później wchodzisz do kiosku i wiesz, znaczy wchodzisz do kiosku, kurwa, tak jakbyś mógł wejść do kiosku.
Wyskakuj z kasy.
Wchodzisz do kiosku, tam nie mieścisz się prawie, bo ten człowiek tam siedzi, nie ma więcej miejsca.
Próbujesz wyciągnąć dubeltówkę, ale nie możesz wyciągnąć, bo nie ma miejsca.
Nie ma miejsca, żeby rozpozetrzeć twoją broń.
W ogóle nigdy nie czaiłem kiosków. Dla mnie to jest tak głupie miejsce, żeby sprzedawać coś. Siedzisz tak, no bo siedzisz w takim małym boksie, jest ci w chuj niewygodnie, spędzasz tam pół swojego życia, no bo te 8 godzin dziennie, czy coś takiego. Po co?
No po to, żeby ludzie możesz, mieli prasę.
Ale możesz, wiesz, położyć 2 razy większy bunkier i po prostu mieć miejsce, żeby wyciągnąć nogi, a nie mieć je za głową schowane.
Ale weź rozkmin to. Teraz mamy internet, jeśli coś się dzieje na świecie, na przykład, wiesz, Rosja atakuje Kanadę czy Krym, to ty wiesz o tym z internetu od razu, instant, ale kiedyś były gazety i jeśli ty prowadziłeś kiosk i sprzedawałeś ludziom te gazety, to byłeś niczym ten koleś spod maratonu, co biegł dostarczyć wiadomość. Tylko nie umierasz, kiedy sprzedajesz gazetę. Umierasz po 60 latach pracy w kiosku.
Albo na, wiesz, niedrożność naczyń krwionośnych w nogach od nieruszania, nie wiem.
Możliwe, ale musisz wejść do takiego kiosku. I wyjść z niego, to wtedy się ruszasz trochę.
Musisz wejść do kiosku.
No. Słuchaj, powiem ci coś, muszę coś powiedzieć o kocie. Ja wiem, że mówienie o kotach jest bardzo passé. To już jest ten.
Nie, Konrad, bo wszyscy uwielbiamy, jak mówisz o swoim jebanym kocie.
To nie jest mój kot, to jest kot Moniki. Kot Moniki ma taką chorobę, że wygryza sobie futro, ponieważ jest alergikiem na coś i nie wiemy na co. I ten kot dostał 2 rodzaje leku od lekarza, nie, od weterynarza. Tak jest taka osoba, która obmaca zwierzęta legalnie, za pieniądze. Dostał dwa rodzaje leków. To są jakieś sterydy, które znam z doktora House'a i to jest jakieś wapno, które coś tam robi. I my obtaczamy te parówki, które ten kot je normalnie, obtaczamy w tych tabletkach i dajemy. Ten kot jest najbardziej nieszczęśliwym kotem świata. W życiu nie widziałem, żeby jakieś stworzenie było tak zajebiście nieszczęśliwe przez cały dzień, dlatego że 2 razy dziennie dostaje coś obtoczone w lekach. To zmieniło całe jej życie. To zaczynam myśleć, że to jedzenie to była jedyna przyjemna rzecz w jej życiu i zjebaliśmy to.
No.
Ona wolałaby być goła. Ona wolałaby być łysa z wygryzionym futrem.
Ale dostawać jedzenie. No widzisz, koty są pojebane, nie? Masz psy, z jednej strony masz psy, które cieszą się zajebiście ze wszystkiego i w ogóle świetnie się na nie patrzy, bo są cokolwiek nie zrobisz, są zajebiście zadowolone.
Z drugiej strony tabletka, cudownie, nie zjem jej. Ale będę z tego szczęśliwy.
Wiewiórka. Z drugiej strony masz koty, ale to, wiesz, to może nie być wina kota, tylko wina Moniki, że tak źle wychowała kota, który jest tak chujowy.
No ale kota nie da się wychować, to nie działa. Próbowałem wytresować kota.
Ziomku, no? Mieszkałeś ze mną i z 2 kotami.
Tak, jedyne czego ich nauczyłeś, to że jak podnosisz rękę do góry z jedzeniem, to wspinają się po tobie.
No i to było zajebiste, ale były zadowolone cały czas.
Ja próbowałem wytresować kota w taki sposób, że mam na stole karton. I ten karton to jest miejsce na moim stole, gdzie kotu wolno być. I reszta stołu
nie, nauczyłem je jeszcze innych rzeczy. Ej, przychodziły do mnie, jak gwizdałem na przykład.
Wow, to dużo w sumie.
To dużo jak na kota.
To były pozytywne koty. Ale słuchaj, jest ten karton. Więc stwierdziłem, że wytresuję kota, że nie wolno mu być w innym miejscu niż w tym kartonie. I jak wskakuje na stół.
Jak to zrobiłeś?
Jak wskakuje na stół, to go zwalam albo wrzucam na karton, albo krzyczę na niego. I to, co osiągnąłem, to, że kiedy kot skakuje na stół, to muszę krzyczeć. To jest jedyne, co osiągnąłem w życiu z tym kotem.
A nie wiem, czy to tak działa, tylko nauczyłeś go nie tego, że karton jest dobrym miejscem, nauczyłeś go, że
jak
jeśli wskoczy na stół,
mój krzyk,
to krzyczeć.
Tak, no. Że jak chce usłyszeć mój krzyk, to wystarczy, że wejdzie na stół.
Nie, że jak chce zwrócić na siebie twoją uwagę.
No rozumiem. No nic. Tak. Nie, to tak. Tyle.
Ale krzycz dalej, może w pewnym momencie się nauczy.
Ale to ponoć definicja szaleństwa. Robienie tego samego i oczekiwanie innego rezultatu. Far Cry 3 mnie tego nauczył.
Tak.
Tak dobrze się bawiłem.
Ach, Far Cry 3 to była bardzo dobra gra.
Była bardzo niezła.
Była bardzo dobra, jak na wiesz, grę. Nie spodziewałem się, że będzie tak dobra, zwłaszcza, że ja jak słyszę jakieś Far Cry'e czy tego gry FPS, to mam, wzdrygam się po prostu.
Wydaje mi się, że gadaliśmy o Far Cry'u i doszliśmy do wniosku, że to jest gra z najlepszym mid-game'em na świecie. W sensie ma tak, doskonały... No. Jak już skończysz wstęp i zaczynasz grać, jest genialnie. Jak gra się kończy, jest średnio. Wstęp jest średni. A środek gry jest perfekcyjny.
Tak, bo znaczy tam najfajniejsza rzecz w tej grze to było to rozwijanie się, nie? Że zdobywałeś nowe skille, więc miałeś sens chodzić i wiesz, rozpatrywać, wiesz, zdobywać więcej tych...
Chciało ci się nawet polować na te jebane zwierzęta.
Tak, bo coś ci to dawało, nie?
Tak.
Nawet w takim małym stopniu. I to sprawiało, że świetnie się rozwijało, ale pod koniec gry dochodziłeś do wniosku, że w sumie po nic się rozwijałeś.
Trochę tak, no. Ale więc... i tak dobra gra.
Bo to bardzo przyjemnie.
Wydaje mi się, że kolejna część będzie może być bardzo poprawiona i będzie, już wiem.
Ale była jedna rzecz, która mi się strasznie podobała w Far Cry 3, mianowicie dodatek. On się nazywał...
Blood Dragon, nie grałem w niego.
O stary, to straciłeś najlepszą rzecz ever.
Straciłem życie.
W pewnym momencie jeździsz na dinozaurze, który strzela laserami z oczu i krzyczy "Genocide is fun". To jest mniej więcej sumowanie tego dodatku.
No tak, ale jak widziałem filmiki z tego dodatku, to to była jedyna rzecz w tym dodatku. W sensie to jedyne, co tam się
dzieje.
Grasz
kolesiem, który nazywa się Rex Cold i jest bionicznym żołnierzem.
No dobra,
jest
dobra.
Jest to taki typowy pojazd z tych wszystkich seriali, takich, wiesz, science fiction z lat 80. gdzie bioniczni żołnierze biegali i siebie zabijali.
No tylko to dla mnie brzmi jak dobry pomysł na 10-minutowy filmik, a nie na...
No to zagraj w to.
Zagram w to. Ustawię to w kolejce do grania.
Zagraj i zobacz. Gra jest krótka, gra się naprawdę fajnie.
Ja mam jeszcze jedną rozkminę, która ma związek trochę z tym.
Dawaj.
Aha, miałem ci jeszcze powiedzieć, że Far Cry 4 będzie w Himalajach i będą w nim słonie, na które będzie można jeździć.
Nie obchodzi mnie to.
Rozumiem.
Nie, naprawdę nie obchodzą mnie newsy o grach FPS-ów. Akurat Far Cry 3 Far Cry 3 był fajnie zrobiony po prostu. I miał fajny klimat.
A taki, to będzie...
Czuło się, fajnie się w to grało, był bardzo płynny, dynamiczny. Jeśli Far Cry 4 zbierze dobre opinie, to w niego zagram. Jeśli nie, to go nawet nie włączę.
A to jest FPER. First Person Elephant Riding.
Ostatnio widziałem coś zajebistego. Symulator kozy.
A, tak. Nazywa
się Goaty.
Słyszałem Goaty, Game of the Year. To może być dobre gra. To nie jest w ogóle polska produkcja?
Nie jestem pewien.
Goat Simulator. To jest chyba gra, która dostała najszybszy greenlight. Gdzie sprawdzić, czy to jest polska?
Faku. Bro, are you serious? Yes. Ja widziałem też ostatnio Bear Simulator, który był takim Skyrim, tylko że z niedźwiedziem. Mogłeś chodzić, kraść miód.
Brzmi zajebiście, zagrałbym. Grałbym. Znaczy, wiesz, niedźwiedź to jest zwierzę, którego boję się najbardziej na ziemi, także jeśli mam grę, która pozwoli mi być nim, to myślę, że jest to coś gra dla mnie, wiesz?
Być niedźwiedziem?
Tak.
Ja bym chciał być orką. Bym pływał sobie i polował na rekiny.
Ale musiałbyś żyć w wodzie, jak Aquaman.
Byłbym orką. Bym polował na Aquameny. Tak zajebiste są orki.
Musiałby, nie, podlegał być Aquamanowi. Aquaman chyba włada wszystkim, co jest w wodzie, dzięki czemu
to byłby
są...
To byłby świetny ostatni boss.
Są te obrazki, gdzie woda Cthulhu.
Musiałbyś uwolnić ocean i zabić Aquamana, złego Aquamana.
No, jest to niezłe. A na końcu mógłbyś uwolnić orkę na jego twarz. Kojarzysz?
To brzmi jak z South Parku.
Kojarzysz taki motyw w filmie, gdzie film chce zasugerować, że rzeczy dzieją się również wtedy, kiedy widz nie patrzy.
Tak.
Więc jedna z postaci mówi: słuchaj, co się stało tam i tam? A druga postać wzdycha i mówi: mówiłem ci to już 10 razy. Po czym mówi mu to jeszcze raz. I tak było w Expendables 2, które widziałem parę dni temu.
Przykro mi, stary.
Mi też, ale oglądałem to z dobrym komentarzem zabawnego podcastu. Słuchaj, ja lecę samolotem i Jason Statham patrzy w głąb samolotu, widzi tą kobietę, która z nimi leci i mówi: dlaczego w ogóle zabraliśmy ją ze sobą? Na co Stallone odpowiada: mówiłem ci już 10 razy, to był warunek przyjęcia tej misji. I wiesz, to brzmi super fajnie. I wiem,
naprawdę
dlaczego...
10 razy?
Tak, powiedział. I wiem, dlaczego ta scena jest w filmie. Ale wyobraź sobie ich poprzednią rozmowę. Pakują się do samolotu i ten mówi: słuchaj, dlaczego ta dziewczyna z nami jedzie? No, mówiłem ci to już 9 razy. To był warunek przyjęcia misji. Ale to jest w prawie każdym filmie. Jak widziałem fragmenty Harry'ego Pottera ostatnio, to samo. Ron o coś pyta, jego ojciec mówi: mówiłem ci już wcześniej, Ron, to dlatego, że nie możemy się teleportować. To jest w każdym filmie i to jest debilne, jeśli wyobrazisz sobie ich poprzednią rozmowę, to jest debilne.
Jest jeszcze jedna rzecz, która mnie tak urzekła w filmach, to jest, bo nie pytałeś.
Jak to?
To jest na przykład...
Dlaczego nie powiedziałeś mi, że będziesz...
Dlaczego mi nie powiedziałeś, że potrafisz, nie wiem, pilotować helikopter? Bo nie pytałeś. I nagle się okazuje, że postać potrafi pilotować helikopter.
W sensie, co?
No, czasami jest tak, właśnie w takich krótkich serialach, gdzie jest więcej bohaterów, mhm, że potrzebny jest jakiś skill.
Potrzebna jest osoba, która potrafi
pilotować helikopter.
Tak.
No i w momencie, kiedy nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, że ta osoba jest na przykład pilotem, czy coś takiego, to nagle się okazuje, że ktoś tam potrafi. Powiem, hej, nigdy nie mówiłeś, że potrafisz pilotować helikopter, bo nie pytałeś.
To jest dosyć
i odlatują. To jest śmieszne takie.
To jest dobre rozwiązanie problemu.
To jest takie jak w RPGach, jak coś się dzieje i nagle patrzysz na swoją kartę postaci i okazuje się, hej, mam, nie wiem...
Słuchajcie, niosłem taran przez ostatnie 30 dni.
Albo chleb. Ten motyw, jak kolesie uciekali przed wilkami i uciekli na drzewo bodajże. I tam mieli walczyć z tymi wilkami, ale nie mieli za bardzo jak. I koleś znalazł w ekwipunku chleb, który nosił od jakiejś, wiesz, trzech dni, czy trzech miesięcy, czy coś takiego. I ten chleb był już takim kamieniem. Rzucił w tego wilka, dostał krytyk i zeszli z drzewa, pokonując wilka.
Zajebista sytuacja. Ale to jest tak, jak grasz w sesję nieregularnie i nie pamiętasz, co pisałeś na swojej karcie postaci, nagle się okazuje, że coś masz, co jest kompletnie, wiesz, nie wiadomo skąd.
W ogóle to fajny motyw, co jakiś czas, zagrać taką sesję, że co jakiś czas albo zmieniasz karty postaci, także dostajesz kartę postaci od kogoś innego.
No.
I musisz przeczytać to, co on napisał.
Fakt.
Albo co na bas grał na boku.
Nie dałoby się grać z zającem wtedy, wiesz, jak on pisze.
Jezus Maria, zając to jest w ogóle masakra.
Albo pisze, mamy gracza w naszej drużynie, który kiedy grał kimś w rodzaju wikinga w Siedmiu Morzach, to napisał całą kartę postaci w runach. I miał osobny słowniczek. Co znaczyło, że kiedy przestaliśmy grać co tydzień, zaczęliśmy grać co pół roku, to zając potrzebował kilku godzin, żeby rozcyfrować swoją kartę postaci. To jest najlepsze.
To brzmiało jak dobry pomysł w tamtym momencie.
Tak. Znaczy to był dobry pomysł, kiedy graliśmy co tydzień.
W tam momencie.
No.
To brzmiało jak dobry pomysł. Co jest?
Liceum było 10 lat temu.
No, to bardzo dobrze.
10 lat temu graliśmy co tydzień w RPG.
Im dalej od tego chuja, tym lepiej. Nie lubiłem liceum.
Ja lubiłem.
Ja lubiłem studia.
Studia były okej, ale miałem lepszych ludzi w liceum. To jest dosyć dziwne, bo zawsze zakładałem, miałem taką teorię, że każdy kolejny stopień edukacji bardziej cię specjalizuje, co znaczy, że będziesz z większą ilością osób, które są w twoim stylu, więc będą lepszymi kumplami.
Tak, ale ty poszedłeś na ASP.
Tak.
A ja poszedłem na coś zajebistego.
To prawda. To znaczy...
No ja poszedłem na tam, gdzie są, wiesz, ludzie, którzy są o podobnym, jak to mówisz, o podobnych...
zainteresowaniach czymś.
No. A ty poszedłeś na ASP, gdzie ludzie generalnie malują krwią byka na płótnie i mówią, że to jest...
Tak.
Więc takie jest moje porównanie.
No, ASP wymyka się mojej teorii. Jest wyjątkiem potwierdzającym, mam nadzieję, regułę.
Chyba, że byłbyś, wiesz, hipsterem.
A w sensie jakim?
W ogóle. Jakimkolwiek.
A hipster to nie jest ktoś, kto gardzi generalnie wszystkim? To nie mógłbym docenić niczego.
No mógłbyś idealnie pójść do ASP i gardzić wszystkim. Byłbyś świetnym profesorem.
Ja nie umiałbym gardzić wszystkim. Musiałbym gardzić rzeczami.
Mógłbyś gardzić gardzeniem. Być ultra hipsterem.
Mógłbym gardzić cudzą pogardą. Ale w zasadzie robię to. Powiedział
stary,
popijając piwo.
Ale zanim skończymy gardzenie, to pogardźmy jeszcze trochę.
Nie, bo chcesz gardzić o tych? O żółwiach?
Tak, chcę gardzić o żółwiach.
Chcesz gardzić żółwiami?
Gardzić żółwiami.
Na prawo i lewo?
Nigdy nie będę gardził żółwiami. Bardzo lubię Teenage Mutant Ninja Turtles. Wojowniczy żółwie ninja.
Tak. Była w ogóle... Był taki tudzież... moment, kiedy podniósł się wielki krzyk, ponieważ Michael Bay powiedział, że w jego wersji one będą pochodziły z kosmosu, ale zwiastun temu zaprzecza. Zwiastun sugeruje, że są stworzone przez człowieka. Także są zmutowane, faktycznie.
To dobrze. Głupie by były żółwie z kosmosu. Słuchajcie, jest nowy trailer.
Tak.
Teenage Mutant Ninja Turtles.
Pojawił się dzisiaj.
I Konrad opisał to jako tragedia w żółwim tempie.
Ale to było trochę na wyrost.
I szczerze, cokolwiek w tym filmie by się zdarzyło, nie przeszkadzałby mi on. To jest moja opinia.
W jakim sensie?
I bawiłbym się dobrze na tym filmie, bo jest to jakikolwiek film o, wiesz, o żółwie.
No żółwie są spoko.
Nie, no wiesz, to nie będzie najgorszy film, bo wiesz...
Co żółwie?
Zielony latarnik już był, nie?
Widziałem zieloną latarnię, była spoko. Lepsza niż... Był lepszy niż druga część Fantastycznej Czwórki.
Nie!
Tak.
Ja się też bawiłem na Fantastycznej Czwórce.
Wiem. Ale na dwójce?
Chyba też.
No właśnie, nie wiem, jedynka była spoko, naprawdę spoko.
Wiem, tak wyjebane generalnie. To.
I tak bardzo wyjebane.
Tak bardzo wyjebane, że się dobrze bawiłem generalnie. Miałem tak niskie ten... Ale jedna rzecz, która mi się strasznie nie podoba w tym nowych wojowniczych żółwiach ninja, to kiedy powiedziałeś mi, że April O'Neil zagra Megan Fox.
Tak, bo nie jest ruda. Znaczy... Wiesz, no mogliby jej dać perukę, ale nie dali. Jest generalnie, wygląda identycznie jak w Transformersach. Cały zwiastun wygląda jak zwiastun Transformers.
Tylko, że z żółwiami zamiast robotów?
Tak. Znaczy, wiesz, mówią to samo, że o, tutaj jest tragedia, świat dąży ku zagładzie, potrzebni są bohaterowie. Muzyka jest ta sama.
Potrzebni są bohaterowie, po prostu z kanału.
Ale bohaterów się nie rodzą, bohaterów trzeba stworzyć. I tworzą żółwie ninja. Ale...
Spuszczają się na żółwi.
I do momentu, kiedy pojawiły się żółwie, wydawało mi się, że wygląda to tragicznie. Ale jak pojawiły się żółwie, to mi się spodobał.
Nie, no żółwie są fajnie zrobione.
Bardzo fajnie zrobione.
Ej, kto jest twoim ulubionym żółwiem ninja?
Leonardo.
Moim jest Donatello, ale nie widziałem go w trailerze i było mi przykro.
Nie było go w trailerze. Ja lubię Leonardo, bo ja mam słabość do głównych postaci.
Chyba gadaliśmy kiedyś o tym.
Chyba myślę. Tak. Ja bardzo lubię Leonarda. Ma miecze w ogóle, zajebisty jest.
No ma miecze, ale Donatello ma, wiesz...
Oni wszyscy są zajebiście, zajebiście. Donatello ma naukę, Raffaello jest takim hotheadem, który lubi być samemu i, wiesz, i rozpierdalać, a Michelangelo jeździ na desce i jest generalnie zabawny. I wyrywa April. Także, wiesz, jest to dobry układ, są dobrze rozłożeni.
I właśnie, i żółwie są zajebiste, więc co mogłoby nam zjebać ten film?
W zasadzie nie wiem, jeśli będzie słaby humor, to jak dla mnie film może upaść trochę na rynku.
A mi właśnie najgorzej zryła ten film, kiedy powiedziałeś, że zagra Megan Fox, bo Megan Fox to jest dla mnie aktorka o ujemnej wartości aktorstwa. To jest osoba, której gdyby nie było w jakimkolwiek filmie i nie zastąpiłby nikt tej postaci, to ten film byłby lepszy.
Czyli jest generalnym minusem, nieważne co.
Tak,
robi.
Nawet gdyby ją zastąpił kartonowe pudło, które ma więcej ekspresji.
Ty, ona mogłaby zagrać Królewnę Śnieżkę, bo byłaby nieprzytomna przez większość filmu, a wygląda ładnie.
Nie, mi się wydaje, że nawet w Królewnej Śnieżce lepiej byłoby ją zastąpić kartonowym pudłem.
Dlaczego aż takiej nie lubisz?
Nie wiem, jest po prostu straszna. Jest straszna, wiesz, ona w ogóle ma zero aktorstwa, ma zero mimiki. Ona jest okej, no jest modelką, no to może wyglądać.
Właśnie, tylko że ona chyba nie jest modelką, ona jest faktycznie modelką? Bo ja tak myślałem, ona powinna być modelką bardziej niż aktorką. Ale
nie
czy
wiem,
była?
Stary.
Jest? Nie jest chyba. To i tak właśnie pomyśleliśmy z Mateuszem, że dobrze byłoby rozkminić, jacy aktorzy albo aktorki rujnują albo robią dla nas film. I skoro już jesteśmy przy Megan Fox, to może skończmy, którzy według nas rujnują filmy. Bo tak, mi było ciężko wymyślić kogoś takiego.
Mi też, ale bardzo szybko się zastanowiłem i znalazłem jedną taką osobę konkretną.
Poza
I zdziwisz
Megan
się
Fox.
Bardzo, kiedy powiem to.
Zdziwię się.
Bo jest to Johnny Depp, stary.
Jak to?
No bo Johnny Depp kiedyś był fajnym aktorem. Zagrał w Piratach z Karaibów, zagrał fajnie, zagrał w...
Wiesz, zagrał... Rzucu ręki.
Na przykład w takich pierwszych...
Zagrał w jednym z najfajniejszych filmów, jaki widziałem, czyli... Jezus, Dziewiąte Wrota.
O, w Dziewiąte Wrota zagrał zajebiście też.
Zajebisty był.
I zagrał tam bardzo fajnie. Ale z czasem zrobił partnerstwo z tym drugim reżyserem, jak on się nazywa. Tim Burton.
No.
I zaczęli robić filmy. I te filmy z filmu na film były coraz bardziej chujowsze. A on sam staczał się coraz bardziej, bo grał cały czas te same postacie w takim samym zestawieniu i grał cały czas takich samych ekscentryków, co mnie tak strasznie szybko przełoży... Jakby aktor ma swoją ograniczoną ilość ról, w sensie wyrazów twarzy i tak dalej, które może zrobić. I jeżeli bardzo szybko ten aktor będzie je cały czas pokazywał, znowu i znowu i znowu, to się przyzwyczaisz. I w ten sposób, patrząc na Johnny'ego Deppa, jestem w stanie spojrzeć na jego ekscentryka i powiedzieć, tego już nie widziałem gdzieś w 10 innych wcześniejszych filmach.
Czyli wkurwia cię, że jest obsadzany teraz w takich samych rolach cały czas.
nie obsadzany, tak, on jest obsadzany, że on bierze takie role.
No tak, to już po części o to chodzi mi. Widziałeś ten film jego ostatni, gdzie
dlatego
grał wampira jakiegoś?
No nie wiedziałem właśnie.
Był tragiczny, nie oglądaj go.
No i dobrze, no. Dlatego też mnie trochę wkurzył ostatnio, jak się nazywał ten
mój
koleś?
Penis.
DiCaprio.
No aha, okej.
Okay. Mój penis DiCaprio.
Dlaczego cię wkurzył? W Wilku z Wall Street?
Tak.
Ale on chciał Oscara.
No i chciał Oscara i zagrał chujowo na Oscara. Zjadł go ten, Jonah Hill, który zagrał genialnie w tym filmie.
To prawda, ale w tym filmie, jak już mówiliśmy, było zajebiście dużo dobrych aktorów. Tam było ciężko się wybić spośród
nich. Nie, to nie przez film się wybijasz.
Nie, chodzi mi o to, że było dużo dobrych aktorów. Nie tylko Jonah Hill był tam zajebisty, było dużo zajebistych aktorów.
Nie, no porównaj to z kolesiem, który dostał Oscara za najlepszą rolę. Dostał go McConaughey. Matthew McConaughey za Dallas Buyers Club.
Ale tego nie widziałem.
Nie oj, wiem, to musisz zobaczyć. On zagrał tam takiego kowboja, który dowiaduje się, że ma AIDS w latach 1960-70, coś takiego.
Fuck.
Kolesia, który pracuje na rodeo, dowiaduje się, że ma AIDS i wiesz, że to jest takim typowym takim rednekiem, nie?
Ej,
że ma chorobę gejów.
A skąd ma AIDS właśnie? Jebał małpę czy bił się z małpą?
No od kobiet.
Aha, okej. Okay. Tak nietypowo?
Nietypowo.
Nie, z drugiej strony, że tak powiem.
Nie, dowiaduje się, że to ma, nie? I generalnie... Tak. I zagrał tam, wiesz, kogoś... Zagrał tam inaczej zupełnie, nie? Zobacz, jak... Chodzi... Dla mnie wartość aktora jest taka, że patrzę na innym filmie, go w innym filmie i mogę się zajarać, że wymyślił coś nowego. On sam. Mhm. Na przykład antyprzykładem tego jeszcze jest Bruce Willis, który zawsze gra tak samo.
No, robi to.
I Johnny Depp strzedł dla mnie do poziomu Bruce'a Willisa.
Tylko, że... No. Mateusz?
Ty mi się schowałeś.
Witamy po tej krótkiej, wymuszonej przerwie.
Witamy.
To jest tak, że my ten... To nie jest tak, że my łączymy się z Mateuszem przez internet. Po prostu siedzimy obok siebie, a czasem jeden z nas traci głos.
Ponieważ... I Konrad musiał mi zrobić krótkie CPR.
Tak. Usta, penis. Nie wiem, jak to robię, że potrafię pogorszyć swoją sytuację. mówiliśmy o aktorach.
Tak, i że Johnny Depp to jest kolejny.
Jest to twój kolejny Bruce
Willis.
No tak. Tylko...
Chociaż lubię go i nie pogrążam całego filmu przez to, ale nie podoba mi się to. Po prostu jestem znudzony.
Jest ci też szkoda, bo wiesz, jak dobry był wcześniej, kiedy grał role, które się różniły od siebie czymś. Kiedy nie był parodią samego siebie.
Troszkę tak.
Bo Bruce Willis zawsze grał to samo, także jego lubisz za to, że gra tak samo. Spodziewasz się, że zagra tak samo.
Nie, no na przykład jest Vin Diesel, nie?
Tak, wrzuciłeś go do swoich aktorów, którzy robią dla ciebie film.
Ale zrobił, właśnie go skasowałem, ale muszę
nie,
wrócić. Nie, zostawię go. Wiesz dlaczego? Bo
dlaczego?
Porównam go do dwóch filmów. Masz z jednej strony masz Szybkich i Wściekłych. Mhm. A z drugiej strony masz Riddicka.
Tak.
Dwie różne postacie i zagrane inaczej. Zagrane jako twardziel, ale każdy inny rodzaj twardziela.
W sumie tak, jeden taki socjal twardziel, a drugi taki samotny twardziel.
I zajebiście zróżnicowane to jak dla mnie. W sensie, wiesz, w tej konkretnej...
Na przestrzeni twardziela jest zróżnicowany. Potrafi zagrać różnych twardzieli.
Co jest gorsze od Johnny'ego Deppa, bo on nie potrafi zagrać różnych ekstrawaganckich kolesi.
No, masz rację. Może Vin Diesel jest zajebistym aktorem, tylko nie obsadzają go w innych rolach, ponieważ jest górą mięsa.
Nie. on chciałby zagrać jako, wiesz...
Chciałby zagrać prawnika.
Chciałby zagrać tego, w sen nocy letniej, jak się nazywał ten elf taki?
Puk? Nie wiem.
Puk, no, chciałby zagrać Puka w śnie nocy letniej, chodzić w rajtuzach i szczypać wszystkich proszków magicznych.
Ale jest za duży. Kogo chciałby pan osadzić w tej roli? Chciałbym osadzić nie górę mięsa.
Mam do wyboru Michaela Cera albo Vina Diesla.
No, kto będzie lepszym elfem, który zwiewnie tańczy w rajtuzach i gra na flecie? Widzę w tym Vina Diesela. Jedyny diesel, jaki potrzebuje w tej roli, to diesel samochód, który dowiezie tu Michaela Cera.
Chciałbym zobaczyć Scotta Pilgrima, jak Vina Diesla, jak w skurweli Scotta Pilgrima.
Ja przejmę teraz pałkę.
Dawaj. Bardzo przejmuj.
Nie byłem w stanie wymyślić aktora, który rujnuje dla mnie film, bo no nie byłem w stanie. Generalnie nie lubię dzieci, także prawie każde dziecko wychodzi dla mnie sztucznie w filmach. Jest mi trochę łatwiej, jeśli film jest obcojęzyczny, bo no wiesz, jeśli słyszę polski, ja słyszę angielski.
Zdefiniuj dziecko. Nie.
Dziecko, małe dziecko, 10
nie,
lat.
Nie, bo na przykład jest Jeffrey, Prince Jeffrey.
A, on jest spoko, ale on jest trochę starszy, on ma 12 lat, on nie ma 10 lat mniej. On ma 15, 16 lat?
Teraz nie, to prawda, więcej. Dzieci posysają.
Dzieci są straszne.
Biorąc pod uwagę Ironmana na przykład ostatniego.
Jezus.
Gdzie było dziecko. Jezus, to dziecko było tam tak niepotrzebne.
Raz na jakiś czas trafisz faktycznie na dziecko, które zagra bardzo dobrze rolę, ale to są wyjątki, nie? Bo dzieci są po prostu cienkie w tym.
Znaczy, no nastolatki są okej, okay, nie? Bo grają właśnie, wiesz, jak są w liceum i muszą patrzeć w jeziora, żeby rozwiązać swoje problemy.
Tak, dokładnie.
Co nastolatki grają spoko, ale
tak,
samych dzieci...
Oni to robią na co dzień.
Z takich fajnych rzeczy to pamiętam Little Miss Sunshine.
Nie znam tego.
Nie znasz tego?
Nie.
To jest...
Nie oglądam filmów o świetle.
Nie, to nie. Miss Sunshine. Miss Sunshine to jest tytuł, który się przyznaje takim, wiesz, dziewczynkom.
Tak.
Które jeżdżą na takie właśnie wybory.
I są zrobione ze światła.
Na przykład. Jest i w tym filmie cała rodzina... Jedzie, żeby taka dysfunkcjonalna rodzina jedzie, żeby dostarczyć tą dziewczynę na konkurs.
Na wybory Miss.
Bo to jest jej marzenie. Mhm.
I... Które przegrywa. Wygrywa.
Zobaczysz. Oglądnij.
Nie,
bardzo
nie mogę oglądać
film.
Wszystkich filmów.
I tam jest zagrane w miarę spoko.
Mogę obejrzeć 3 filmy.
Oglądnij 3.
Kapitan Ameryka będzie jednym z nich w ten weekend prawdopodobnie. Ja mówię do końca życia, tak, że mogę się zadeklarować, że na pewno zobaczę co najmniej 3 filmy.
Myślę, że Kapitan Ameryka będzie dobry.
Ja myślę też, że będzie
jako
dobry.
Jako stracony film.
Dlatego wybrałem go jako jeden z moich
filmów. Dobra, powiedz mi, jakie aktorzy dla ciebie robią film?
Generalnie doszedłem do wniosku, że robią dla mnie film nie aktorzy, którzy są dobrymi aktorami, tylko którzy mają dziwne ryje.
Jest to ciekawe, co mówisz.
I, no tak, bo kurczę, nie wiem. Może jestem mało wrażliwy, ale generalnie Ron Perlman robi dla mnie film. To znaczy, bo tu nie chodzi o aktora,
w czym
który...
grał Ron Perlman i kogo on grał?
Na przykład Hellboya, ma taką małpią twarz, koleś.
On jest tak, jest, o widzę. Jest.
Słuchaj, tu nie chodzi...
Trochę małpią twarz? jest on jest definicją małpiej twarzy.
Słuchaj, tu nie chodzi o aktora, który jest dobry i dobrze zagra. Chodzi o aktora, dla którego jesteś w stanie zobaczyć film, który będzie gówniany. Tu jeszcze, powinien być jeszcze jeden aktor, którego imienia zapomniałem. To jest ten, który był...
No Vin Diesel.
No na przykład. Jeszcze jest ten koleś, który grał w reklamie Prometeusza, gdzie występował na TEDzie. Jak on się nazywa? Nie mogę sobie przypomnieć, ale zobaczyłem strasznie...
Ten, który grał Androida w Prometeuszu?
Nie, ten, który grał jego właściciela, tego starego kolesia w Prometeuszu, ale na reklamie Prometeusza tak była konferencja TED, na której on opowiadał o swojej firmie. Zajebisty był. Zaraz go wygooglam, nieważne. W każdym razie mam Rona Perlmana, mam Williama Dafoe, który też ma dziwną twarz i który grał jedną z głównych ról w tej grze ostatniej Beyond Two Souls.
Tak, ale to jest Beyond Two Souls, jedna z najgorszych gier w historii.
Nie była aż tak zła, jak ci się wydaje.
Bo grałeś w nią.
Nie grałem, oglądałem wcześniej.
Czyli przez oglądanie gry.
Tak. Znaczy, nie, była... Wiesz, jaka ta gra była? Każdy fragment tej gry był dosyć zajebisty, ale składały się na dosyć gównianą całość. Nie wiem, jak inaczej to określić. I co? I William Dafoe i drugi koleś, z którym go mylę zawsze, nazywa się William Fichtner. Jak go wygooglowałem, okazało się, że nie wiem, kto to jest, tylko że znam jego twarz bardzo dobrze. On grał w Dark Knightie, ginął jako pracownik banku.
A, on gra podobnie jako Dafoe, wygląda trochę jak Dafoe.
No wygląda trochę podobnie, dlatego ich mylę ze sobą, ale generalnie obaj mają dziwne twarze, takie charakterystyczne i lubię.
A, Dafoe to jest ten, Goblin.
Tak, on grał Goblina w Spider-Manie starym.
Nie, to on jest spoko. Ja to z takich rzeczy to bardzo lubię tego uniwersalnego bad guy'a. Jak on się nazywa? Ten, który grał w choćby w Leonie, zawodowcu.
O Jezus.
Gary Oldman.
A, Gary Oldman. Bad guy'a? On grał komisarza Gordona w Batmanie.
No to jest jedyna jego dobra rola.
No grał jeszcze Draculę. Grał jeszcze w Piątym Elemencie złego kolesia.
Grał złego w Piątym Elemencie, zagrał Syriusza Blacka, czyli był pół.
No
pół
miał
zły.
Miał złe nazwisko. Był z rodziny Blacków. No faktycznie, przez większość filmu był zły. Znaczy był postrzegany jako zły koleś. Zajebisty nie, aktor swoją drogą.
No, to prawda, że zagrał, że on jest bardzo dobrym. Oj, dla niego szczerze jestem w stanie zobaczyć bardzo dużo.
Jest naprawdę spoko.
Rzeczy. Z takich rzeczy, które możecie zaskoczyć, to, ale moja rozkmina jest taka. Oczywiście, zanim jeszcze powiem, to do wina Diesla chciałem jeszcze dodać Briana Cranstona.
Czyli z Breaking Bad kolesia.
Tak, nie z Breaking Bad. Ja go znałem wcześniej z Malcolm in the Middle, czyli Świat według Malcolma.
Tego nie widziałem.
Stary, to jest serial komediowy z lat takich 90. Mhm. I jak zajebiście jest ten serial zrobiony. I jak zajebiście on tam gra takiego, wiesz, ojca rodziny.
Jak zajebiście, Mateusz?
Musisz zobaczyć, no po prostu. Nie mogę ci...
mi.
Nawet ci nie powiem.
Jezus, to musi być jeden z moich trzech filmów.
Nie, to jest serial, więc po prostu oglądnij sobie jedyny jakikolwiek odcinek i zobaczysz to.
Okej.
Dobra, ale moja rozkmina jest
okej, powiedział Konrad, który obiecał, że zobaczy Almost Human i nie zobaczył jeszcze.
To nie oglądaj, no. Jak w pewnym momencie ci przyjdzie, to sobie zobaczysz.
Masz rację. Przyjdzie taki czas. Pamiętaj, dokładnie, kim jesteś, Simba. Pamiętaj.
Chmury się odsuwają.
Nie, wracaj, ojcze.
Ojcze.
Ojcze, którego nigdy nie miałem.
Moja rozkmina jest taka, że większość aktorów, którzy potrafią uratować film, to są aktorzy komediowi. Bo wpisałem tutaj Nicka Offermana.
Czy to jest aktor komediowy?
Nick Offerman to jest koleś, który gra, chyba najbardziej znany jest z Park and Recreation.
Ma smutną twarz tam, gra twardziela.
Gdzie gra tam...
tego szefa.
Ron Swanson.
Tak.
Jest takim standardowym stereotypem Amerykanina.
Lubi bekon.
Jako męskiego.
Stereotypem mężczyzny.
Takim stereotypem mężczyzny totalnie, ale generalnie o czym myślę, to jeszcze, jak zaraz o nim pomyślałem, to zaraz mi się przypomniał Jim Carrey.
Mhm, super. Super jest Jim Carrey.
Kurwa, Jim Carrey. I to jest dla mnie przykład każdego dobrego aktora komediowego. Bo każdy aktor komediowy ma w sobie tak dobrą najczęściej albo mimikę twarzy, albo tak potrafi manipulować, wiesz, uczuciami widza przez swoją grę, że nie tylko potrafi kogoś rozbawić, co jest chyba najtrudniejsze, ale potrafi wykonać, wiesz, wszystkie, znaczy potrafi przekazać wszystkie inne rodzaje uczuć. Tak
może on cię zdobywa tym, że cię rozbawia, bo wiesz, lubisz ludzi, którzy cię rozbawiają, nie, no, ale... więc zdobywa cię tym, a potem potrafi wbić ci nóż w brzuch.
Oj, to tak, no ale na przykład Jim Carrey grał w wielu filmach, grał w nieśmiesznych, nie? On zagrał przecież w...
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Tak, w Zakochanym bez pamięci, to jest po polsku.
Tak.
Zagrał jeszcze w 23.
Próbuję sobie przypomnieć, czy to widziałem. Chyba widziałem.
To jest taki thriller zagadkowy, gdzie
on wszędzie widzi numer 23, nie?
Tak, mniej więcej coś takiego i dowiaduje się, że ten. I to jest taki słaby film, ale on zagrał tam świetnie. Innym przykładem jest Truman Show.
Truman Show jest trochę komediowy.
Jest trochę komediowy, ale jest świetnie wybalansowany.
Nie jest to komedia, ale jest to taki film...
Ale koleś jest świetny po prostu.
Jest fantastyczny. Nie, ja się zgadzam. Ja też bardzo lubię Jima Carreya. Nie potrafię podać złego filmu z nim, ale chyba...
Nie, no jest, są złe filmy z nim, nie? Ale on po prostu gra dobrze. Tak. W większości filmów, w których gra, o to mi chodzi. I on potrafi uratować nawet słaby film. To jest dla mnie ciekawe bardzo. No, że większość aktorów komediowych faktycznie dobrze potrafi wejść. I to nie działa w drugą stronę, nie? Aktor dramatyczny nie zagra ci dobrze w każdym rodzaju filmu.
Możliwe, że nie. Ale nie mogę sobie przypomnieć żadnego dramatycznego aktora.
A, nie, poczekaj. Mogę ci powiedzieć. Jest ten, jak się nazywa... Patrick Stewart? Sir Patrick Stewart?
Ten, który grał w Star Treku?
Tak.
Kapitana tego?
Tak, z Patrick Stewart.
I grał w X-Mena Xaviera.
Tak. I to jest koleś, który generalnie ostatnio zrobi parę takich eksperymentów.
On jest fantastyczny. To jest świetny koleś.
Myślałeś, że śpię.
Aktorstwo.
Acting. Acting.
Jest bardzo, nie, jest bardzo fajny. Bardzo fajny koleś, też go bardzo lubię. To jest jeden z takich aktorów, którzy się starzeją, ale zostają idolami ciągle, bo nie wiem, nie są fiutami dla fanów na przykład. Co jakiś czas robią coś takiego z przymrużeniem oka, dzięki czemu ludzie ich kochają do śmierci.
No, mniej więcej, znaczy no wiesz, główne o to chodzi, nie? Żeby być żeby oddać się też trochę temu fandomowsku, fandomowstwu.
No. Nie, bo wiesz, bo są tacy ludzie też jak koleś z Bravehearta, Jezus, Pasja, jak to się nazywa?
O Jezus, Mel Gibson.
Mel Gibson, albo Mission Impossible, Jezus, nie pamiętam. Tom Cruise, którzy starzeją się i nagle zaczynają być uważani za wariatów przez wszystkich. Oni no nie starzeją się w taki sposób, że są uwielbiani.
No bo nie mają dystansu do siebie, nie?
Chyba nie mają, no. Za to wiesz, kto ma i kto będzie się starzał bardzo fajnie? Ten. Justin Timberlake.
Ja go uwielbiam. Szczerze? Ten koleś jest dla mnie tak wyjebany w kosmos. Ale on w sumie zaczyna, wiesz, on w sumie zanim zaczął karierę w aktorstwie, to bardzo mocno zaczynał w Saturday Night Live.
Jak? Swoje... Zanim?
On z... Pierwsze kroki były w Saturday Night Live właśnie.
Wow, ja myślałem, że dopiero ostatnio jak on z Lonely Island nagrywał.
Nie, on od 2003 roku występował z nimi.
Nice. Dodatnio temu było.
I bardzo często jako gość później, ale był parę tych. W takich shortach występował razem z Jimmy Fallonem. Z Jimmy Fallonem zrobili postać takich tych po Gibb Brothers. Tych od Stayin' Alive.
Wiesz podejrzanie dużo o tym człowieku.
Bo trochę czytałem o nim, jak zobaczyłem w Saturday Night Live parę jego wystąpień i chciałem zobaczyć, co się, wiesz, jak to się stało w ogóle, że znalazł się w tym miejscu. Mhm. Strasznie fajnie, strasznie jestem zajarany w ogóle większość, tak jak on występuje razem z Andy Sambergiem na przykład.
Masz jego zdjęcie na dysku?
Kogo?
No, Justina Timberlake'a.
Mam jego zdjęcie na internecie.
No to też się liczy może.
Też się liczy. Mam na pulpicie takie wielkie, wiesz.
I z czasów w ogóle Backstreet Boys.
Z czasów Dick in the Box. On nie był w Backstreet Boys.
On był w NSYNC?
NSYNC.
Tak?
Tak mi się wydaje.
Wow. Patrz, jak cię zagiąłem, czekaj. Justin Timberlake.
Na stówę nie był w Backstreet Boys, na stówę był w NSYNC.
Naprawdę?
Tak.
Fuck.
I spotykał się z Britney Spears wtedy.
Masz rację.
Tak. A, mam ale cię. Zagiąłem cię na trivia quiz z latach 90, stary.
No, dobra, niech ci będzie. Wygrałeś. Wygrałeś tą walkę, której nikt nie chce toczyć. Facebook kupuje Oculus Rift.
Stary. Facebook kupuje Oculus Rift. I moja, nie będziemy kupił. O tym za dużo mówić.
2 miliardy dolarów.
Wow, to dużo miliardów dolarów.
Co każe mi przypomnieć sobie teraz... za ile został skickstartowany ten projekt, bo muszę to zobaczyć, bo będziemy mówić też o Kickstarterze przy tej okazji.
Tak? Wiesz, jak mógłby się nazywać Oculus Rift teraz?
Jak?
Facehugger.
Nice. Kurwa, nie wiem, czy jest. Step into the game. Został sfinansowany na Kickstarterze za 2 miliony, 2,5 miliona dolarów. I wykupiony teraz przez Facebooka za 2 biliony. I ludzie to strasznie krytykują, że niby przez Kickstarter sfinansowany, a teraz wyprzedali się innej firmy.
A chcemy tylko powiedzieć, że dla nie wszystkich, którzy wiedzą, że dlaczego bilion i miliard? Bo po polsku jedynka i 9 zer to jest miliard, a po angielsku to jest bilion.
Tak, my nie mamy bilionu.
My mamy bilion.
Mamy?
12 zer.
Kurwa mać, zajebiście. Matematyka, uniwersalny język. I jest generalnie taki niesmak niektórych, któremu ja trochę się dziwię, no bo nie wiem, czy ktokolwiek zakładał, że Oculus Rift nie zostanie wykupione prędzej czy później przez większą firmę? Wydaje mi się, że to było oczywiste. Trochę dziwne, że przez Facebooka.
Nie, mi się podoba to, że w sumie, że Facebook wykupuje te rzeczy. Mhm. Znaczy, podoba mi się jedna rzecz, że jeżeli że tworzy się taka korporacja i to zbliża nas trochę do cyberpunka, że światem będą rządziły korporacje. Mi się to podoba. Ja chcę, żeby światem rządziły korporacje.
Tak, poza tym, w jaki inny sposób sprawisz, żeby Oculus Rift stał się standardem, z którego będą korzystać wszyscy, a nie tylko garstka ludzi, którzy kupią, żeby grać w jakiegoś konkretnego FPS-a?
Wolałbym, żeby Oculus Rift wykupił Google, ale pewnie im nie starczyło po wykupieniu Boston Dynamics.
Ja nie wiem, w zasadzie...
Ale wyobrażam sobie, że siadł koleś w Google, w zarządzie, siedli i powiedzieli: panowie, mamy do wyboru albo chodzące roboty, albo
wirtualna rzeczywistość,
penisy na twarz, wirtualna rzeczywistość, co wybieramy? I oni mogli
mogli głosować.
mogli głosować.
Wiesz, ale Sony na przykład...
Chyba, że grali w Kamień Popierny Życie z Facebookiem, kto co bierze.
Sony powiedziało, że zrobi własny Oculus, także oni pracują nad własnym modelem, nie?
Tak, tak. Wyjdzie im tak dobrze, jak ich własne PlayStation Move.
Zobaczymy, zobaczymy.
Sony, weź, nie staraj się już.
Wszyscy chcemy tak naprawdę, żeby był jeden standard. Wątpię, żeby tak było.
Strasznie mi się nie podoba, że coś się takiego dzieje. W sensie robienie własnego czegoś.
No bo... to jest słabe.
Znaczy słabe. Weź jedną rzecz i zrób standard. Nie rób 10 rodzajów kontrolerów czy coś takiego. W sensie zrób... Wiesz, o co mi chodzi.
Znaczy, jeśli robisz 10 rodzajów kontrolerów, to niech używają tych samych sterowników, ale nie. Nie będą.
Na przykład, nie? Albo w tych samych wejść USB. Patrz, USB stało się standardem. Jak dobre jest USB?
Tak, no wreszcie wywalczyliśmy to, że jest w standardzie, bo inaczej każdy producent telefonu miałby własną wejściówkę, własne wejście na kabel.
No właśnie, to mnie wkurza strasznie, że jest jeszcze jedna rzecz, która nie stała się z mini USB, nie?
Już jest. No jedno z tych mini jest teraz standardem, jest prawo chyba nawet, które nakazuje, żeby wszystko miało to samo wejście.
No i dobrze, stary, bo te ładowarki, to jest masakra, nie? Więc z jednej strony fajnie jest, że Sony mi się nie podoba, to taka walka, nie? Jeżeli już ktoś zrobił jakiś projekt, mhm, jak ten Oculus Rift, to nie mów, że zrobisz własny. To jest takie słabe.
No jest, ale no jest, inaczej musisz tak, wyłożyć wiesz, kasę za to.
No, taniej chyba jest kupić, niż zrobić własny, zapłacić ludziom i tak dalej. To jest takie trochę jak zrobię własny Oculus Rift z blackjackiem i dziwkami.
Nie, ale nie rozumiesz, bo oni mają w tym momencie, oni podejmują takie gamble trochę. Bo jeśli oni zrobią własny, który będzie lepszy i wygra tą walkę, to wszyscy będą kupować od nich licencję.
Nie zrobią tego, bo jest już, nie zrobią już tego, bo jest... Te czasy już się skończyły. Kiedyś było tak, że kiedy ktoś wymyślił kamerę, to Chiny mogły, w sensie kamerę wideo, to Chiny czy Japonia mogły ukraść pomysł, zrobić to 4 razy taniej i tak, żeby się im nie opłacało wchodzić na rynek nawet, amerykańską firmą. I tak było właśnie z kamerą wideo i Sony. Mhm. Ale teraz już tak nie ma. Teraz i tak to zrobią Chińczycy, tylko Chińczycy mają to w dupie, czy to zrobią dla Japończyków, czy dla innych Chińczyków, czy dla Amerykanów. Po prostu to zrobią, nie? Wynajęcie fabryki ileś tam kosztuje i tak dalej. Oculus Rift ma już za sobą markę, jest rozpoznawalny. Bardzo. Ciężko bardzo będzie Sonemu wejść i powiedzieć, hej, to jest mój nowy, nie wiem, Sony Glasses. Ciemny. Jasne. No, sunglasses.
Znaczy nie wiem, nie będzie im tak trudno, jak ci się wydaje, dlatego że oni po prostu nie pozwolą Oculusowi Rift pracować z PlayStation 4, a wypuszczą własne okulary, które będą pracowały w PlayStation 4 i w
tak,
tym momencie...
W tym momencie po prostu ludzie odejdą od PlayStation 4, a Oculus Rift będzie na peceta.
Tak, ale nie odejdą od PlayStation 4, to tak nie działa niestety. Ludzie będą
tak,
używali
Tak, ale nikogo
konsol.
Nie obchodzi PlayStation, no to będą używali, ale nikt nie będzie, nikogo nie obchodzi, co się dzieje z PlayStation 4.
No ale jeśli Sony zrobi dobre okulary, to wtedy będą tego używać.
No to
dlaczego
będą
mają nie używać?
PlayStation 4, ale nie będą mieli siły przebicia, żeby wejść do PC na pecety, gdzie wirtualna rzeczywistość się liczy, bo Oculus Rift jest do grania, tak?
Tak.
I ty mówisz o sprzęcie do grania, ale Oculus Rift ma szansę być czymś więcej niż sprzętem do grania, ma szansę być częścią interfejsu.
No zwłaszcza teraz, kiedy Facebook go wykupił i możliwe, że będzie, no znaczy na pewno będzie robił dedykowane aplikacje na niego.
Jedyna rzecz, która ma szansę, dobra, teraz cofam to, co powiedziałem wcześniej o wykupu o Google i Oculus Rifcie. Przecież Google ma już swojego Oculus Rifta, nazywa się Google Glasses.
No ale to nie jest to samo. Google Glasses robi augmented reality, dodaje ci coś właśnie do tego, co widzisz normalnie, a Oculus Rift to jest przenosi cię w inne miejsce zupełnie.
No.
To są inne rzeczy.
Bardzo podobne. Tak
podobne w tym, że nakładasz je na jebane oczy.
Nie, podobne w tym, że możesz z jednego przejść bardzo łatwo do drugiego.
No, może. Nie
w Oculus Rift możesz wyciąć dziurę po prostu.
nie ma jednego okulara. Masz taką piracką przepaskę. Nazywa się Oculus Rift.
Rift.
Kurwa, ciężko jak nie ma R gdzieś na końcu. The Oculus Rift. Matey.
Matey. Jestem ciekaw, co Facebook z tym zrobi, bo szczerze nie widzę żadnego, nie za bardzo widzę kroków, którym oni mogliby to, wiesz, posunąć dalej bez wykorzystania tego od razu. Na przykład Google może to wykorzystać, integrując z Androidem, tak, z innymi ich usługami, a Facebook za bardzo nie ma co z tym zrobić.
Tak, dodajmy do tego, że Oculus Rift to jest dosyć ogromny hełm, który nakładasz na głowę, takie wielkie gogle, to nie jest coś, co jest wygodne, co możesz nosić, żeby skorzystać z Facebooka. Dużo wygodniej będzie ci skorzystać z Facebooka przez telefon, nie będziesz się nakładać tego na głowę. Także trochę mi się wydaje, że będą musieli coś wymyślić innego.
No właśnie jestem ciekaw, nie wiem, zastanawiam się, po co to kupili tak naprawdę.
Może tylko po to, żeby kontrolować zyski z tego, wiesz, będą dostawali, no może chcą na tym zarobić po prostu.
No a z drugiej strony, wiesz, no ostatnie co kupił Facebook to był WhatsApp chyba, nie?
Ostatnio kupił WhatsApp.
Aplikacja, która mogła zagrozić Facebookowi, no teraz już nie może.
Tak, chronili dupę i wykorzystają go pewnie jako podstawę do swojego nowego Messengera albo czegoś takiego.
No i to się super działa, ale nie wiem, co z Oculus Riftem mogą zrobić.
Nie mam pojęcia. Może Facebook chce, wiesz, rozszerzyć swoje poślady, żeby przyjąć więcej klientów. Sorry. O, nie mogę.
Oj, panie.
A propos wciskania rzeczy w poślady. Zimbabwe ma lek na HIV.
Opowiedz mi o tym.
Powiem ci, słuchaj, tak. Jak mówi artykuł, w wystąpieniu przed parlamentem Zimbabwe senator Femai rzekł: kobiety powinny zawsze golić się na łyso, być wychudzone i ubierać się w łachy, aby zmniejszyć swoją atrakcyjność w celu zmniejszenia rozprzestrzeniania HIV.
Gratulacje. Jesteś na poziomie lat 1950 Ameryki.
Jest to pomysł, że tak powiem. Nie mogę powiedzieć, że to nie jest pomysł. Tylko, że moim zdaniem jest jeden słaby temat, bo zakładając, że to zadziała, w sensie kobiety będą mniej atrakcyjne, ergo nie będą uprawiały seksu z mężczyznami, to populacja Zimbabwe dosyć drastycznie się zmniejszy po kilkudziesięciu latach, mimo tego, że nie będzie HIV.
Nie. Ty nie widzisz, o co chodzi. On mówi, że jeżeli umrze całe Zimbabwe, to zmniejszy się HIV. Ja mu przyznaję rację.
Nie, na pewno jest tak. Na pewno przyniesie to jakieś efekty, owszem. Tak.
Śmieszne jest to, jak teraz na podstawie tego widzisz, jak bardzo zacofany jest to kraj. W sensie, gdyby ktoś powiedział cokolwiek, gdyby ktokolwiek inny na świecie powiedziałby coś takiego publicznie,
no,
to by na drugi dzień wystąpił do dymisji.
Tak, no miałby przegrany.
A on pewnie zyskał jeszcze poparcie.
Powiedział, no ma rację, jest to logiczne.
U wszystkich mogących głosować samców.
Ma czarną rację.
Trochę mi to przypomina, że najskuteczniejszą metodą antykoncepcji jest abstynencja.
Tak.
Ale nie zawsze skuteczna.
Bo... Czemu?
Wszyscy wiemy ten jeden,
jeden przypadek.
Ten jeden niesforny przypadek.
Tak. Boska historia.
Nieboska komedia.
Masz pomysł na nową grę?
Mam pomysł na nową grę, tylko musisz mi dać sekundę, żebym kliknął odpowiednie...
Musisz wyciągnąć ze spodni temat gry.
Temat gry. Słuchaj, moja gra była taka, do której się pewnie nie przygotowałeś.
Nie, bo napisałeś, ale ja nie zrozumiałem i chyba nie...
Tak. Ja przeglądałem Nengaga i stwierdziłem, że nie będę przeglądał Nengaga tak bezsensownie.
Będziesz go przeglądał produktywnie.
Produktywnie. I chodzi o to, że czasami jest tak dopasowany caption, czyli tytuł obrazka, że bardzo jest ciekawe, chciałem zrobić taką grę, że po tytule obrazka
No.
Będziesz mu...
Mateusz, halo. Jezus, myślałem, że spadłeś, ale udało mi się chwycić ciebie.
I mnie się odchyliłem się do tyłu. Słuchaj, po tytule obrazka musisz zgadnąć treść jego.
Okej, dobra.
Okej, to jest gra. Pierwszy obrazek. Mhm. Tytuł obrazka to jest Holy Shit.
Okej. Na pewno będzie coś związane... Czy jest to twarz Jezusa w głównie?
Nie.
Mam 3 strzały?
Nie, będę cię... Spróbuj parę razy zgadnąć, ja ci będę dawał po kolei odpowiedzi.
Na razie odpowiedzią jest nie.
No nie jest to twarz Jezusa w głównie, Konrad.
Okej, czy jest to kupa z czymś, co przypomina jakiś rodzaj aureoli?
Jest... Nie, to jeszcze nie jest kupa, to jest przed kupą.
Czy jest to strająca osoba?
Nie, jeszcze wcześniej. Jest to zwierzę.
Czy jest to pies, który stara się zrobić kupę?
Nie, ale jest to zwierzę, które leży i obok siebie ma taką karteczkę. Jak wiesz, teraz jest taka moda, że się wrzuca na zwierzęta, które coś zrobiły, daje się mu taką karteczkę,
tak.
Wiesz.
Nasrałem na Biblii jest napisane.
Blisko, w drugą stronę.
Nasrałem na Biblię szatana.
Nie.
Zjadłem Biblię.
Tak, zjadłem 2 Biblie w ostatnim tygodniu.
Okej, dobra, to było dobre, no.
O, to mnie zainspirowało. Dalej. Więc koleś mówi, zastanawiałem się, co ma mój nauczyciel napisane na swojej butelce wody. Co może być nauczyciel, chyba to jest college, albo w liceum, nieważne. Co ma napisane na...
Wiem.
Bardziej pasuje do college'u.
To się nie uda, ponieważ ja wiem, bo ja wziąłem ten obrazek. Ma napisane łzy studentów.
Łzy studentów.
tu znałem ten obrazek.
Znałeś obrazek.
Jestem savvy.
Dobra. Pozostając w temacie, temat to obrazka to jest bitch slap.
Czy ktoś bije psa?
Tak, kot. Kot bije psukę.
Ja jestem dobry w tym. Szkoda,
jesteś
że...
dobry.
Ja chciałem też coś znaleźć dla ciebie, ale jestem na supie, a tutaj cholera nie ma tytułów. Musiałbym wejść na
możesz
jakąś...
Możesz wymyśleć następnym razem. Nie będziemy teraz ten
dobra.
Zostawić.
Następnym razem będzie w obie strony. Teraz
i to jest wielki, to jest grand finale.
O, jeszcze jeden.
Jeszcze jeden ostatni.
Okej, dawaj.
To jest grand finale, słuchaj. Kiedy powiedziano mi, że powinienem przejmować się, że moja ex została wykopana z domu. I jest to w formie piosenki.
I got 99 problems, but a bitch in one, nie wiem.
Dobra, to jest dobry motyw, a... był taki rudy koleś.
Never gonna give you up?
No i co on mu śpiewa?
Never gonna let you down? Never gonna run around and desert you?
No i mówi, never gonna give you up? I przerobili ta, never gonna give a fuck.
A ja się zdradziłem, że znam prawie całą piosenkę.
A to jest dobra piosenka.
No, była, no.
To jest dobra piosenka, zwłaszcza do recrollowania.
Tak, no to ma swoją rolę, wiesz. To się przydaje piosence, kiedy zaczyna wypadać z tego penisa.
Mój drogi, opowiedz mi o McDonaldzie.
I'm living it. 18-latek z Norwegii wytatuował sobie rachunek z McDonalda na ramieniu. Mówi, że koledzy chcieli ukarać go za to, że ma powodzenie u lasek, więc dali mu wybór. Wytatuować Barbie na tyłku albo rachunek z fast foodu na ramieniu. Chłopak powiedział, myślę, że to całkiem zabawne. Może nie będzie zabawne za 50-60 lat, ale to mój wybór. Także przed chwilą powiedział, że koledzy zmusili go, żeby zrobił sobie tatuaż, ale teraz twierdzi, że to był jego wybór. Ale ja myślę, że to ważne, żeby wiesz...
Nie,
żeby...
jego wyborem było czy Barbie, czy rachunek.
A, czyli to był mój wybór, także jestem zadowolony z siebie. Mogło być gorzej, tak? O to chodzi.
Mogło być Barbie na dupie. Ja bym wolał Barbie na dupie.
Dlaczego?
No bo jest, wiesz...
Co?
Bardziej sexy. W sensie rachunek z fast foodu jest bez sensu, a Barbie możesz wziąć na przykład, wiesz, jakąś fajną Barbie.
Ale rachunek z fast foodu, jaką jest hipsterski.
No jest taki, zmieni się cena i to nie ma sensu za bardzo.
Tylko z tego powodu.
Nawet nie możesz, wiesz, powiedzieć, że zamówiłbym sobie kawę i spojrzeć, ile ma, czy coś
takiego.
No tak,
ale później będzie...
A Barbie może mieć sens. Barbie możesz sobie na przykład wziąć Barbie lekarz i powiedzieć, że to jest ironiczny tatuaż.
Nie, bo... Ale patrz. Słuchaj.
Ale za... Karina by mnie zabiła w ogóle.
Za 60 lat będzie miał wnuków i powie, za moich czasów cheeseburger kosztował 36 norweskich koron, a dzieci powiedzą, oj dziadku, jesteś pojebany. A dziadek weźmie podwinie koszulę i mówi, aaa, patrz tutaj. Chodziłem w koszuli przez 10 lat twojego życia, tylko czekając na ten moment.
To są 3 cheeseburgery.
3 cheeseburgery, czyli 12 norweskich koron. Wydaje mi się, że korona, tak jak w Szwecji, to jest połowa.
Dobra, chyba miałeś rację.
Co?
Chujowy ten tatuaż. Nawet kurwa, co to za tatuaż, rachunek, jak nie możesz go nawet przeczytać? Z Barbie musiał, chociażbym wiedział, że to jest Barbie doktor.
Po czym byś wiedział? Po czepku?
Co?
Po czepku?
Jak, że to jest Barbie doktor?
No.
Spojrzał i powiedział, to nie ma sensu.
No tak, ale po czym, jakie byłyby znaki, że jest doktorem?
No, że to nie ma sensu.
Jak to?
Że jest kobietą i jest doktorem.
Tak, ale po czym byś poznał, że jest doktorem? Jaki miałaby szczegół?
Nie zrozumiałeś.
Ja rozumiem, ale jaki byłby szczegół na tatuażu, który sugerowałby, że jest doktorem?
No, wiesz.
Miałaby dyplom?
Dyplom.
Dyplom doktorski. Miałaby podkrążone oczu od 3 lat pisania pracy doktorskiej.
Jak się nazywa to? Te słuchawki takie.
Stetoskop.
Stetoskop, dokładnie.
Miałby stetoskop. Uniwersalny znak doktora.
Ty
musi być doktorem, ma stetoskop. Przepuśćcie mnie, mam stop. Wyobraź sobie, że jest wypadek drogowy i człowiek obcięło mu rękę i ludzie krzyczą: przepraszam, czy ktokolwiek z tłumu ma stetoskop?
Ja tak zrobię, stary. Czasami są takie konkursy na grant, że mogą startować tylko doktorzy. Mhm. Więc ja sobie założę stetoskop i powiem, że jestem doktorem.
Jestem doktorem, pewnie ma rację, ma stetoskop. Sounds looks legit. Wygląda legitymacyjnie.
Wygląda legitymacyjnie.
Zasugerował mi to rozkminę. Najgorszy tatuaż, jaki możesz sobie wyobrazić. I ja, jak dla mnie, chciałem wymyślić odbyt, pośladki na twarzy, także usta to dupa, ale w zasadzie cokolwiek na twarzy jest najgorszym tatuażem, jaki można wyobrazić sobie.
Jest gorszy tatuaż? Jak możesz powiedzieć, też z twarzą, ale to nie jest na twarzy, tylko w ogóle twarz jakiejkolwiek dziewczyny.
Twarz dziewczyny.
Albo imię dziewczyny.
No imię dziewczyny, bo to jest ten... Bo powiedzmy sobie wprost, tatuaż robisz w wieku, kiedy dziewczyny zmieniają się często. Więc jeśli masz dziewczynę, z którą podejrzewasz, że spędzisz swoje życie, prawdopodobnie jesteś już na tyle stary, że nie zrobisz sobie tatuażu. Więc tatuowanie sobie imienia dziewczyny automatycznie sugeruje, że nie jest to dobry pomysł.
Jeśli masz dziewczynę, z którą podejrzewasz, że spędzisz życie, to prawdopodobnie jesteś w błędzie.
No.
Możesz też zrobić, być hipsterem ultra i zrobić sobie tatuaż tatuażu.
Co znaczy?
Nie wiem, tatuaż tatuażu kogoś innego. Kogoś z tatuażem.
To nie jest tatuaż, to jest tatuaż tatuażu. To nie jest fajka. Pamiętasz
to
ten?
To nie jest fajka, senepa un pipe.
Senepa un pip. Pip pap. Pip pap pum. Brutalne wtargnięcie, powiedz mi o tym.
Steve'o chyba zrobił sobie tatuaż.
Steve'o zrobił sobie tatuaż swojej twarzy uśmiechniętej, także uśmiechał się do kamery i odwracał się plecami, także była dla niego uśmiechnięta twarz do kamery.
Tak, ale nie ma tatuażu na tym tatuażu, więc myślałem, że on wymyślił to, ale nie.
Że wytatuował sobie swoje własne wytatuowane plecy?
Nie, swoją własną twarz wytatuowaną, w sensie swoje własne ten wytatuowaną, bo on ma tatuaże na przedramionach. Chyba ale na tym obrazku, na tym tatuażu nie ma przedramion wytatuowanych, więc to nie jest ultra hipster.
Wyobraź sobie kogoś, kto tatuuje sobie cudze ciało wytatuowane, ponieważ jest nie tyle fanem jego tatuaży, co jego wytatuowanego ciała. Nie ma to za dużo sensu. Mów dalej o brutalnym wtargnięciu.
Stary, brutalne wtargnięcie. W Nowym Sączu.
Mój Boże, Nowy Sącz?
Nowy Sącz.
W wiadomościach?
Brutalne wtargnięcie. Nieznany sprawca dał upust swoim rządzom, niszcząc manekina, a potem kradnąc ubrania, manekin stracił twarz w ten sam sposób co ubrania. Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób sprawca dostał się do środka.
Ale on wszedł do manekina... Poczekaj, nie powiedz skąd ten manekin. Czy to było w sklepie?
Nie, to było w Centrum Kształcenia Kadr Profesja. Widać, nie było to profesjonalne aż tak.
Profesja? Ja nie wiem, czy ja tam nie studiowałem teologii. To nie jest żart. Chyba tak, chyba tam.
Procesja, ty mówiłeś. Centrum Kształcenia Kadr Procesja, to było tam, gdzie studiowałeś teologię.
Tak. Droga Krzyżowa. Centrum Kształcenia Kadr Droga Krzyżowa. A co tam studiowałeś? Pomyśl. Czyli
stary.
To było do kształcenia jakiegoś medycznego, czegoś takiego?
Tak, do kształcenia medycznego, albo w ogóle do pierwszej pomocy, mi się wydaje, że to mogło też
być.
Taki
artykuł,
manekin medyczny.
Ten artykuł mówi, manekin to wierne odwzorowanie kobiety średniej budowy ciała. Wierny jest tu chyba słowem kluczem. Ten manekin na zdjęciu ma pampersa.
Manekin ma pampersa, no. Ale ja tak się zastanawiam, no bo to jest koleś, generalnie sprawa jest taka, koleś wtargnął do tego oddziału,
tak.
Centrum Kształcenia Kadr.
Jakoś za dnia?
Zgwałcił manekin. No nie wiadomo, bo nie wiadomo, w jaki sposób sprawca dostał się do środka.
No tak, ale jeśli było to za dnia, to zadzwonił, a jeśli w nocy, no to musiał się włamać.
Nie, no musiał, wiesz, w jakiś
schować
sposób...
się w szafie.
Na przykład.
Ja myślę, że to jest najbardziej prawdopodobne. Wchodzisz za dnia, kiedy jeszcze ludzie są i potem mówisz, o mój Boże, jak późno, zerkasz na zegarek, mówisz, lepiej już wyjdę. I biegniesz do wyjścia, tam stoi szafa w tym korytarzu, wyobraź sobie, ale korytarz jest troszeczkę za węgłem, tak jak we Wrocławiu jest. I otwierasz drzwi i zatrzaskujesz je jednocześnie wchodząc do szafy. Oni myślą, że wyszedłeś. W ten sposób nikt nie myśli, że jesteś ciągle w środku.
Chyba, że powiesz, ojejku, jak późno, lepiej schowam się do szafy. I schowasz się do szafy.
A wtedy wiedzą, że jesteś w szafie. To nie ma sensu, Mateusz. Ja wiem, że jesteś doktorem, ale bez przesady.
Nie jestem doktorem.
Będziesz doktorem kiedyś. Jeśli dożyjesz do tego czasu.
Jeśli nie dożyję, to będę może pośmiertnie.
Pośmiertny tytuł doktora i Mateusza ręka spod ziemi wybija się. Yes!
Yes!
Zabiłem Konradowi ćwieka, a także zabiłem siebie przypadkowo.
Ja tego jednej rzeczy tu nie rozumiem.
Czego nie rozumiesz w artykule, który mówi, że człowiek zgwałcił manekina medycznego?
On nie tylko zgwałcił tego manekina. Mhm. On także jest posądzony o kradzież, bo ukradł mu ubranie, a także wydłubał mu chyba oczy.
Czy możemy zacząć od dyskusji, czy da się zgwałcić po prostu manekina? Z zasady, czekaj, definicja gwałtu. Gwałt wiki. Gwałt wiki. W języku prawnym na gruncie nie zebleble.
Co?
Jest. Gwałtem określa się... Kurwa, co? Okej, powiem ci tak. Gwałt w języku prawniczym. W języku prawniczym gwałtem określa się nie każdą przemoc, lecz tylko taką o dużym natężeniu. Gwałt. Oho. Przemoc fizyczna utożsamiana ze zgwałceniem. Zajebiście. Zgwałcenie. Zmuszenie drugiej osoby do obcowania płciowego, poddania się innej czynności seksualnej.
Osoby. Bla, bla, bla.
Osoby jest tutaj chyba słowem kluczem. Albo drugiej. Był jeden manekin. Był jeden manekin, druga osoba.
Chyba, że ten manekin był robotem.
Manekin nie jest osobą. Nie wydaje mi się, żeby manekiny walczyły o prawa osobiste.
Jeszcze.
Jeszcze, ale wiesz, w naszych czasach nie wiadomo.
Jeszcze. Nie, najlepsze jest to, że tą osobę szukają. Bo się okazuje, że osoba, która w taki brutalny sposób potraktowała tego manekina, wypowiada się oczywiście tutaj seksuolog o 30-letniej praktyce.
Mój Boże, to więcej niż ja mam lat. Ale dokładnie. Nie wiem więcej. Chcę było 10 lat temu, Mateusz.
I wszyscy zastanawiają się, czy on może zaatakować z powrotem. Czy nie potraktował przypadkiem
innego manekina?
Na przykład, jako trening.
Aha, czy chciał sprawdzić, czy jest w stanie pokonać inną osobę i zgwałcić
manekina.
Ją i testował na manekinie.
Manekinie.
Ponieważ jest to dobry, wiesz, dobry, dobrze pokazuje, czy dasz radę zgwałcić inną osobę.
On wie, że ćwiczenie czyni mistrza.
Ciekawe, co spróbuję następnym razem. Prawdopodobnie ja bym próbował zwierzę, szczerze mówiąc.
Ja myślę, że jest jeszcze dużo rodzajów manekinów.
Nie, bo tak poważnie mówię, jakbym chciał zgwałcić człowieka i nie wiedziałbym, czy dam radę, to spróbowałbym najpierw zgwałcić niedużego psa, potem dużego psa, potem takiego naprawdę dużego, silnego psa. A potem prawdopodobnie już człowieka dowolnej płci.
Po dużym psie?
Tak, no bo zastanawiam się.
A co jeśli on. A co jeśli. Ja
krowa,
bym po dużym psie spróbował manekina medycznego.
No tak, ale manekin to nie jest wyzwanie. Manekin się nie broni, ja wiem. No tak, ja wiem. Słuchaj, rozkminiałem, czy po psie powinna nastąpić krowa, ale krowa wydaje mi się takim zwierzęciem, które
ma wszystko w dupie.
Nie, że jemu się podobałoby się krowie generalnie. Ona nie miałaby nic przeciwko. To nie jest dobry obiekt na testy. Jeśli chcesz testować swój pierwszy raz na przykład, albo generalnie taki seks, który jest przyjemny, no to możesz próbować z krową.
Mówisz, że krowa byłaby dobry na początek.
Krowa jest dobrym partnerem na pierwszy raz generalnie.
To może zwierzę. Teraz dla niego. Polećmy mu to. Powinien... Że teraz, kiedy spróbował z nieożywioną materią, może by czas przenieść się do krowy.
Wiesz, zakładasz tutaj, że on nas słucha i ja chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli nas słucha, to ja chętnie będę go gościł w podcaście, obiecuję, że będzie to anonimowe i zmienimy jego głos. Nie wiem jeszcze jak, ale zrobimy to.
Zmienimy jego... może w nagrodę dostanie manekina.
W nagrodę coś wymyślimy, ja mam kota. Który jest bardzo agresywny, jeśli nie jest na sterydach. Rozmowa z Krzysztofem Koroną, seksuologiem klinicznym. Ja bym nie podał swojego nazwiska w takim artykule, bo jak ktoś tak czyta, wiesz, pobieżnie jak ja, to może mi się wydać, że to on zgwałcił tego manekina. Okej, czyli on wtargnął tam, znaczy dostał się tam w jakiś sposób, zgwałcił manekina i zabrał ubranie manekina i jest ścigany za zabranie ubrania.
W brutalny sposób wyrwał mu oczy też. ukradł mu oczy, więc jest ścigany w sumie za kradzież.
Ty, a skąd wiedzą, że zgwałcił tego manekina? W sensie są ślady na sieni.
No ja właśnie zastanawiałem się, bo policja nie przyznaje się do tego. Ja chciałem napisać...
Jak to nie przyznaje się? To nie my.
Czekaj, gdzie tu jest policja?
Policja mówi, to nie my. I ma winny wyraz twarzy.
Seksualnego wątku policja wprost nie potwierdza.
No kurwa, ktoś sobie dopisał, że to zrobił? Aha, czekaj, ja wiem dlaczego. Bo manekin był nagi, zabrano ubranie.
To jest nie fair, zobacz, gdyby to była kobieta. No? Gdyby nieznany sprawca to była kobieta.
No
to jest seksizm. Ja uważam, że powinni rozważać również kobietę.
No ale kurwa,
przyszła i zgwałciła manekina.
No oczywiście, że mogła to zrobić. Przecież scissoring istnieje. Byłoby łatwiej w zasadzie kobiecie zgwałcić manekina, bo ona musi tylko pocierać.
No.
A facet,
a wiesz, co zrobiła z ukradzionymi oczami?
Co? Aha, nice. Amal Beats. Słuchaj, widziałeś raport mniejszości?
Widziałem.
To był Tom Cruise. On się włamał, potrzebował zmienić tożsamość, zmienił ubranie, a potem ukradł oczy manekina i wszczepił sobie, żeby nie mogli go rozpoznać w sklepach.
Tak to działa.
Rozwiązaliśmy zagadkę. Gdzie jest
Tom
telefon?
Tom Cruise skałcił manekina.
Gdzie jest telefon? Halo, policja.
Halo, policja.
Czy
Tom
to nowy Sącz?
Tom Cruise gracuje w Nowym Sączu.
Proszę z posterunkiem w Nowym Sączu. Którym posterunkiem? Haha, dobry żart. Przepraszam, Nowy Sącz, przepraszam. Nie chciałem. To był żart dla żartu, a nie dla objechania Nowego Sącza. Przysięgam. Przysięgam na drapiącego moje drzwi kota.
Na wszystkie posterunki policji w Nowym Sączu.
Oj. Samo zajebka.
Pisze do nas od Matilda Aurora.
Tak, to jest od Matildy Aurory. Samo zajebka, jestem dumny z tego tytułu. Chciałbym, żebyś poświęcił mu minutę śmiechu albo ciszy.
To dużo minutę. Zrobię sekundę. Ha ha!
Jest zajebiście. Danny Bowman walnął sobie 200 samojebek jednego dnia, ale żadna nie była perfekcyjna. Więc wziął tabletki w celu samobójczym. Chciał się zabić, ponieważ nie mógł jebnąć sobie wystarczająco dobrej samojebki. W sensie, wiesz...
Słyszał o Photoshopie?
Nie, ponieważ...
Wystarczyłaby nawet chujowa samojebka i Photoshop.
Mateusz, czy ty kiedykolwiek wziąłeś samojebkę, zrobiłeś? Nie robisz tego aparatem.
Zrobiłem. No. Ale telefonem się robi.
No tak właśnie o to chodzi. Masz
zrobiłem
iPhone'a.
Zrobiłem kiedyś na kajcie.
Nie ma czegoś takiego jak Photoshop na iPhone'ie. Nie zgrywasz tego na komputer, bo to
jak?
Zaprzecza całemu...
Jasne, że jest celowi. Photoshop na iPhone'ie.
No dobra. Ale to są filtry.
Załóżmy. Nie filtry. Są generalnie nieważne.
Photoshop na iPhone'ie pozwala ci skadrować obrazek, użyć jakiegoś filtra. I
filtru.
Filtru. Dopasować ekspozycję i jasność i kolory, coś takiego. Ale to nie jest narzędzie, które pozwoli ci zrobić korekcję pryszcze, nie wiem czego. Samojebka musi być szybka, musi być trzask i prysk i jesteś na Instagramie.
Ej, ale on wrzucał od razu te samojebki?
Podejrzewam, że ich nie wrzucił, ponieważ nie były perfekcyjne, ale to jest piękny przykład człowieka opętanego żądzą perfekcji, ale mającego wyjątkowo słabą wytrzymałość na porażkę. Generalnie to jest Ikar, leciał zbyt blisko słońca, to była świeca, co płonie dwa razy mocniej, wypala się dwa razy szybciej, człowiek pasja. Jestem pełen podziwu dla niego, ale również pogardy.
Ja pełen pogardy dla niego, kropka.
Jestem pełen sprzeczności wobec tego człowieka. Ale on chyba
jest mi z tego powodu bardzo wszystko jedno.
Wydaje mi się, że powinien być zrozpaczony, ponieważ nie popełnił też perfekcyjnego
samolubstwa. Perfekcyjnego samolubstwa.
To popełnił. Nie popełnił perfekcyjnego samobójstwa, bo... What?
Bo nie.
Powiedział, straciłem przyjaciół, edukację, swoje zdrowie i prawie życie. Aha, w sensie dlatego, że był uzależniony od tego.
Ale w końcu mu się nie udało.
Nie, bo on codziennie robił sobie codziennie setki tych samojebek i któregoś dnia stwierdził, że nie dał
rady. To był taki zakład, że on, bo on przedawkował na tabletkach, więc może po prostu jak robił zdjęcie i było chujowe, to brał tabletkę i w końcu doszedł do 200.
No. I ten nastolatek z Newcastle teraz spędza swoje dnie ostrzegając innych przed niebezpieczeństwami mobilnych urządzeń. Mój drogi nastolatku z Newcastle, to nie urządzenia mobilne są niebezpieczne. Pojebany. Nie wyobrażasz sobie, ile ludzi dziennie korzysta z telefonów komórkowych i większości z nich udaje się dożyć do końca dnia.
i nie popełnić samobójstwa.
Są to dosłownie dziesiątki ludzi. Na całym świecie.
No cóż.
Nie, przepiękna jest to historia. Można się z niej wiele nauczyć. Nie wiem czego, ale widzę potencjał. Przekroczyliśmy godzinę 15 i przechodzimy do piłki w trybuny.
Pisze do nas, pisał do mnie Bartek Zakrzewski.
Do ciebie?
To chyba jest z FB do mnie pisał.
Okej.
Okay. Pisał, jestem na świeżo po podcaście i wolę dwie po godzinie, bo jeśli podcast trwa 2H i przerwę to słychać i przerwę go słuchać w połowie, to dzieli się on jakby na dwa zupełnie inne. Okej. Okay. Czyli generalnie idea jest taka, dzielimy podcast na 2.
Ale to on powiedział tak, a inne osoby twierdzą, że lepiej jak jest długo.
A możemy wrzucać 2 w takim razie krótsze, o to mi chodzi.
Chce się nagrywać 2 godziny i co?
Na przykład nagrywać 2 po godzinie.
No to jest mi... to do zrobienia.
Jest to do zrobienia. Spróbujemy przez jakiś czas nagrywać krótsze.
Tak, zrobimy to. Spróbujemy nagrywać krótsze. Staramy się dzisiaj. Na razie mamy godzinę 15. Jest w porządku. Tak myślę. Bo zostało nam tylko trochę.
Tak.
Chyba, że wymyślimy coś fajnego.
Jeszcze mamy kurwa aftershow, w którym jest dosyć gruba rozkmina.
Wow, stary, 3 godziny.
Tak?
Nie, nie wiem. Prawdopodobnie nie. Ja mam dosyć twardego penisa. Znaczy, poważne, wiesz, postanowienia. Nie.
Postanowienia masz.
Mam solidne stanowisko w tej sprawie. O, to chciałem powiedzieć. Zawsze mylę stanowisko z penisem.
Stanowisko.
Zajmowałem wysokiego penisa w tej firmie.
Dobra.
Czy coś jeszcze czytamy z wypowiedzi Bartka? Nie. Bo pisał dużo rzeczy.
Pisał dużo rzeczy, ale wszystkie są raczej do tego.
Prosi, żebyśmy polecali więcej ciekawych filmów, seriali i książek. Także ja obiecuję to robić.
No dzisiaj mieliście dużo filmów poleconych.
Mhm. I co? I
za tyle. Każdym razem, kiedy Konrad mówi, kurwa, jak ja mam to wszystko oglądnąć, to wtedy możecie dopisać sobie ten film.
Tak, ja książki nie polecę, ponieważ ja ciągle czytam książki o robotach od Asimowa, także obecnie, Jezus, Jaskinie z żelaza, Caves of Steel.
Także... Pośladki ze stali.
Tak, Caves of Steel, te łydki ze stali.
Steel, łydki ze stali.
Jakub napisał do nas. Bardzo się cieszę, że Jakub napisał, bo czekałem bardzo długo na taki komentarz, przynajmniej jakiś, i nareszcie jest. Przestańcie obrażać uczucia religijne. Czekałem na komentarz, który zacznie się od przestańcie obrażać. Myślałem, że będzie chodziło na początku o kobiety, o niepełnosprawnych ludzi, albo kobiety na wózkach, albo generalnie...
Okazuje się, że uczucia religijne są ważniejsze od kobiet na wózku.
To było to, co pierwsze przegięło pałę. Także ja myślę, że on ma rację w ogóle. Myślę, że Jakub ma rację. Także obiecuję, że będziemy się bardzo starali od dzisiaj obrażać tylko religie same. Nie będziemy, będziemy mieli pełen szacunek dla waszych uczuć. Będziemy obrażali samą religię.
Tak.
Tak. Także
chrześcijaństwo się pałe.
Ale chrześcijanie są spoko.
Tak. Ich, nie, uczucia ich.
I ich uczucia również.
Ich uczucia są spoko.
Są ekstra.
Tak.
Ja w ogóle jestem...
Wasz smutek jest też spoko.
W ogóle pamiętajcie, że zawsze kiedy będziemy rozmawiać o chrześcijaństwie, to macie 2 strony, bo ja jestem byłym chrześcijaninem i mam ciągle ogromny szacunek do tego, czym byłem.
A ja także... jestem bieżącym chrześcijaninem.
W sensie, jak to?
Wcale. Co? Matilda Aurora pisze do nas. Mhm. Pisze do nas. Co do Masters of Sex, przypomniała mi się książka Bzyk babki, która zajmuje się literaturą popularno-naukową. I oprócz dociekania, co wkładali sobie panowie do cewek moczowych w zamierzchłych czasach, napisała też między innymi książkę o tym, co robi się z nieboszczykami.
Matyldo, czy jesteś Izą, naszą znajomą?
Ja miałem znajomą, która mi kiedyś poleciła.
Co poleciła? Książkę o nieboszczykach?
Film o nieboszczykach. Nazywa się... Gadaliśmy kiedyś o najdziwniejszych filmach, jakie widzieliśmy. I nazywał Necromantic?
Wow, ale dobry tytuł. Ja pierdolę, stary.
Jest Necromantic.
Necromantic. Człowiek, który uwielbia cudze szyje. Gerrit. Nasza koleżanka Iza uwielbia generalnie książki, które mówią o tym, co robiło się w zamierzchłych czasach. Nieważne, czy jest to aborcja, czy jedzenie kartofli.
Iza jest niesamowita, bo ona zawsze potrafi wyciągnąć coś ze starych czasów. Mhm. Olden Times i zawsze potrafi przywołać coś z tych. To jest niesamowite. Będziemy gadać dzisiaj o Izie w ogóle.
Wydaje mi się, że to jest w ogóle jej zawód, w sensie jej wykształcenie.
Znaczy ona zaczynała jako...
Jubilerka. Następnie była muzealniczką, a obecnie jest historyczką.
No teraz studiuje italistykę.
Italistyką, tak.
Italistyczkiem.
Ja mam czasem wrażenie, że Iza nie tyle jest wiecznym studentem, co Iza ma swoją pasję, że googluje najmniej popularne kierunki i stwierdza, ja ten kierunek uratuję, ja będę studentką na nim.
To prawda, że z jubilerstwa odeszło dlatego, że się zamknęło, skończyło się, bo nie było już chętnych.
A było we Wrocławiu, wtedy Iza była z nami, teraz jej nie ma.
Teraz jej nie ma, ale jest w naszym sercu.
Iza musi być raz w podcaście u nas.
Ej, Izę bym zaprosił.
Iza, tak, Iza jest dobra.
Iza by dała radę, tylko Iza by nam za każdym razem przypominała coś o tych... Powiedziała, ej, a wiecie, że w latach 60-tych...
Ale to jest to, czego ona dopełni, stary, bo ona jest człowiekiem faktu.
Która wie, gdzie się znajdują rzeczy, czyli zna geografię i wie, kiedy znajdują się rzeczy, czyli historia.
Tak.
Jest to, w czym my nie mamy w ogóle doświadczenia.
Nie, my mamy tylko opinię na temat wszystkiego. Nie mamy wiedzy, ale mamy opinię.
Najważniejsza rzecz. Jesteśmy jak Amerykanie w ogóle.
Tak. Jesteśmy dziećmi
Ameryki. Amerykanie. Mamy dużo opinii, zero wiedzy.
Znaczy mamy trochę wiedzy. Tylko mamy wiedzę specjalistyczną. Ja wiem, którą częścią ołówka dotyka się papieru, a ty wiesz o robotach i automatyce.
Ej, świetnie by było ten...
Zaplanujemy to.
Świetnie by było i zejść tutaj. Dobra. Anonimowy pisze do nas też. A propos zbierzmowania, istniał święty Lucyfer Scaligari? Scagliari?
On napisał Scagliari, ale wydaje mi się, że chodzi o Caligari, bo... A może ja myślę teraz o rodzinie z Sevency.
No właśnie. Cagliari. Ej, dobra.
Załóżmy, że osoba, która nam o tym mówi, wie.
Gadaliśmy o Izie.
Tylko Rut Caligari.
Iza nam prowadziła sesję, jednym z głównych złych był Rut Caligari.
Tak.
I dlatego.
Kobiety.
Święty Lucyfer Scagliari. Więc imię Lucyfer na bierzmowaniu jest jak najbardziej legit, czyli legitymacyjne.
No tak, ale wiesz przecież, że jeśli powiesz, że chcesz mieć drugie imię Lucyfer, to ksiądz spojrzy na ciebie jak na debila.
Ja nie wiem, bo ja nie znam księży, w sensie jednego księża znałem, byłem na pielgrzymce i ten ksiądz już odszedł od kościoła.
Aha.
Wszedłem na pielgrzymce, poznałem jednego księcia, gadałem z nim i on opuścił. Odpuścił z chrześcijaństwa.
Tak?
Naprawdę.
Oh fuck. Czy to nie był ten koleś z piątki, który uciekł z nauczycielką?
Nie. To jest inny. To prawda, że w moim liceum był też ksiądz, który odszedł ze szkoły, oświadczył się polonistce, a potem razem rzucili wszystko i uciekli.
Niewielu z was wie, że Mateusz emanuje pewną aurę ateizmu.
Aurę ateizmu, dokładnie.
Aurę ateizmu i seksu.
To znaczy?
To znaczy, że najpierw doszło do zdrady, a dopiero potem do odejścia od kościoła.
Ja myślę, że nie.
Nie? Najpierw rzucił kościół, a potem się
najpierw była miłość.
No właśnie, to mam na myśli.
Nie, oni razem są ciągle ze sobą. Chyba teraz wróciła powoli do nauki i jest super.
No to może są ekstra. Znaczy wiesz, może są super szczęśliwymi ludźmi.
No, w każdym razie polonistka zostawiła męża i zebrała dziecko i uciekła z księdzem.
Miejmy nadzieję, że był to chujowy mąż, który ją bił. Żeby było nam łatwiej
tak,
pogodzić się z tym.
Miejmy nadzieję, że tak było.
Miejmy nadzieję, że ma interesującą, tragiczną historię.
Lepiej, bo lepiej będzie się to w filmie przedstawiało.
To ma powiązanie z naszym tematem z Aftershow.
Trochę mi to przypomina w ogóle ten... Ted Mosby z... Jak poznałem waszą matkę. Mhm. Tam zrobili film, w którym on był zły.
Zrobili film,
się nazywał Bright coś tam?
A, czekaj, to był ten film...
Runaway Bride.
W którym było... Wszyscy byli bazowani na nich.
Na nich i Ted był zły. Chyba nazywało się to Runaway Bride.
Czy oglądasz jeszcze ten serial? Bo on się kończy teraz. Są
tak, jestem... Właśnie czekam na to. Nie, Runaway Bride to jest, kurwa, uciekająca panna młoda. A jak się nazywa ten...
Słuchaj, czy widziałeś wszystkie odcinki ostatnio?
Tak.
Nie ten odcinek, co teraz był, ale poprzedni odcinek był chyba najlepszym odcinkiem sezonu. Był fantastyczny. Ten, w którym Ted prowadził dochodzenie w sprawie kwiatka.
W sprawie kwiatka?
Tak, bo Lili zaginęła na jakiś czas.
Tak, to był
Ja pierdolę, odcinek. Jak się śmiałem z tego odcinka.
To był dobry odcinek.
Jesteśmy już w aftershow, jakby co? Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany, może wypierdalać.
Albo może...
Stary, tak strasznie śmiałem się na tym odcinku. Stwierdziłem, że ten jeden odcinek, bo mam dosyć tego serialu, ale ten jeden odcinek...
No, a ten serial tak spierdolił na koniec.
Ten jeden odcinek pokazał mi, że faktycznie będę tęsknił, bo ten odcinek zmienił wszystko dla mnie.
A ja mam inną rzecz. Ja właśnie uważam, bardzo nie lubię tego rodzaju seriali, bo trochę mi to przypomina filmy romantyczne. Wiesz, filmy romantyczne mają, jak są dobrze zrobione, to są dobre, mhm. Ale jak są źle zrobione, to generalnie są tak zrobione. Zaczyna się film,
tak.
Jest 20 minut humoru, a potem jest godzina rozwiązywania fabuły, która jest strasznie słaba.
Tak, jest nieśmieszna. Jest muzyczka w ważnych momentach, rozmowach.
Jest nieśmieszne, w ogóle brak jest żartów i... Praktycznie możesz przewidzieć, co się stanie do końca. Nie? Ale chodzi mi sam fakt, że masz przez... I tak to samo dla mnie robi How I Met Your Mother, że przez jakiś czas pokazywała śmieszne rzeczy, ale kiedy przyszło do rozwiązywania historii, to mnie to wcale nie obchodzi, co tam się stanie.
No nie, nie.
Wcale nie jest śmieszne przy rozwiązywaniu tego.
Nie. Kiedy rozwiązują jakiś temat, to jest romantycznie i jest muzyczka, która jest romantyczna i wkurwia cię, ponieważ słyszysz tę muzyczkę.
Nie podoba mi się, że seria się nazywa Jak poznałem waszą matkę, a tej matki nie było w ogóle, ani nie ma jej.
Chciałbym zauważyć, że jeszcze się nie poznali, a jest przedostatni odcinek chyba.
No właśnie. To jest głupie.
Też to jest trochę dziwne. No.
To mi się nie podoba bardzo.
Ale jakby ją poznał wcześniej, to byłoby później słabo.
No, nie wiem. Można by to rozwiązać. W sensie, można by to zrobić lepiej. No.
Ale mimo wszystko
mam pewnie dosyć. Nie, narzekam po prostu, narzekam.
Ale wciąż są to friendsi naszych czasów.
Jako, no, to prawda, ale jako konsument narzekam.
Jest to moje prawo.
Moje prawo konsumenta. Nie, narzekam. No, nie podobało mi się. Były fajne odcinki,
noskiem.
Były śmieszne. No... Wolałem Friendsów, szczerze powiedziawszy, bo Friends się miały, byli... Oglądałem niedawno w ogóle wszystko.
Wszystko? Ja zobaczyłem 7 odcinków.
Ja zobaczyłem 10 sezonów.
Ja zobaczyłem 7 odcinków, ale nie widziałem Friendsów wcześniej.
Oglądałem, bo to jest 20-minutowy odcinek, więc jest to w miarę spoko i oglądałem je podczas pracy, więc po prostu potrafiłem zobaczyć, wiesz, jeden sezon w ciągu 3 dni, powiedzmy, coś takiego.
No ja też próbowałem ich obejrzeć, tylko... Jak ja nie widziałem Friendsów wcześniej, więc dla mnie to było to samo, co How I Met Your Mother. To jest ten sam serial praktycznie.
No, to ja mam to samo, co ja miałem z tym, z Władcą Pierścieni.
Jak to? Aha, no, i czytałeś Władcę Pierścieni.
Tak, że w ogóle mi się nie wydawał spoko.
No to prawda. Ale chcieliśmy mówić o Szwin.
Ale przejdźmy do tematu, bo jest taki fajny, jest taki ciekawy artykuł.
Tak, reportaż, artykuł w Gazecie Wyborczej.
Chcieliśmy zjechać ten artykuł też troszkę.
Czy chcieliśmy?
Ja chciałem.
Dobra. Dobra. Artykuł nazywa się Gwałt w grze i jest o nim bardzo głośno. Jeśli gracie w RPG, to słyszeliście o nim na pewno dzisiaj.
Dokładnie. Jeśli gwałt w grze, oczywiście chodzi o gwałt w grach RPG.
Tak.
Napisała artykuł Małgorzata Łojkowska dla Gazety Wyborczej dużego formatu.
I... Który jest magazynem reporterów.
Tak, magazynem reporterów i w ogóle wszystkich.
To czwartek z Gazetą Wyborczą. I zawsze w prenumeracie cyfrowej. Jest napisane tutaj, muszę to przeczytać. To nie jest reklama. Nie płacą nam. Nikt nam nie płaci. Jeszcze nam nie płacą. Ale chciałbym tylko powiedzieć, że jeśli Gazeta Wyborcza byłaby... Dobra, później powiem.
Chcieliśmy pogadać trochę o tym. Między innymi raz, że ten artykuł opisuje generalnie gwałt w RPG.
Tak, to znaczy...
Skupia się na tym zagadnieniu.
Tak, zaczyna od rozmowy z dziewczyną, która miała taką przygodę.
Której postać została zgwałcona w RPG.
Tak.
I jest strasznie śmiesznie zrobiony. Bo po pierwsze, co muszę skrytykować w tym artykule...
Tak.
To... Zanim będziemy w ogóle o tym mówić, to sam artykuł i środki, jakie miała ta dziewczyna, czyli ta reporterka Małgorzata Łojkowska, mogła zrobić zajebisty artykuł, mogła zrobić badania, powiedzieć. Badania, czyli na przykład zobaczyć, jaki procent w ogóle spotyka to, wiesz, sesji.
No tak, ale dowiedziałaby się, że bardzo niewielki to nie byłby wtedy reportaż.
No
fajny.
Właśnie, i to jest najgorsze, że zamiast powiedzieć, że to jest niewielki procent i tak dalej, ale i jakkolwiek bardzo istotny, bo też można powiedzieć, że nie każda kobieta została zgwałcona i gwałt jest więc nieistotną sprawą.
No, właśnie, może zacznijmy jeszcze, powiedzmy, że gwałt jest niedobry i nie popieramy go, żeby nie było.
Tak, gwałt jest niedobry i Konrad nie popiera go. Nie, jest to śmieszne bardzo z tego powodu, że bierze, napisała artykuł o gwałt w grach RPG.
Ale podchodzi do tego jak do prawdziwego gwałtu.
Nie, no nie do końca, nie? Ale podchodzi o to, że wrzuca do artykułu, do gazety, takiej jak ten Gazeta Wyborcza i tego dużego formatu, która w ogóle nie traktuje nigdy o grach RPG.
Czyli nie ma też za bardzo czytelników, którzy grają w RPG, nie?
Dokładnie.
Procent czytelników, którzy grają w RPG jest dosyć nieduży.
Tak, więc generalnie pierwsza osoba, która to przeczyta, to zobaczy, że w każdej sesji jest gwałcona kobieta.
Tak.
I to jest generalnie... Znaczy, każda sesja się tak zaczyna.
Ci młodzi się spotykają, żeby się gwałcić w grach i opowiadać o gwałtach.
Gwałcić w grach.
Czy nasz wnuczek Jasiu nie gra przypadkiem w RPG? To jakieś degeneraci są, zgwałcą go tam w tej grze.
Dokładnie.
I będzie tak gejem potem.
Tak mi się kojarzy to. Nie, tak mi się kojarzy ten artykuł. O ile jest fajnie napisany dla kogoś, kto, wiesz, gra w RPG i go się nawet spoko przeczytać i tak spoko przeczytać się może cię nakłoni do czegoś, to z drugiej strony nie mówi też nic nowego, czegoś, co ludzie, którzy grają w RPG nie wiedzą.
No właśnie, tutaj bym z tobą polemizował. Wydaje mi się, że to jest jedna rzecz, która wynika dobra z tego artykułu. Bo ja nie miałem pojęcia, że coś takiego, wiesz, ja bym nie przypuszczał, ja mam dosyć niewinny umysł, ja bym nie przypuszczał, że coś takiego, do czegoś takiego dochodzi, że są sesje, na których ludzie lubią poruszać takie tematy.
Znaczy, bo to o tym chcieliśmy też pogadać, nie, że w sumie raz, że zdarzenia z RPG są oddzielane od rzeczywistości, ale to wszyscy wiemy. Mhm. Druga rzecz, że celem gry RPG to jest fan.
Tak.
Celem gry jest fan i wszystko, co pod to podlega. Czyli z jednej strony jest to taka hedonistyczna przyjemność, czyli walczenie, robienie dobrych rzeczy, wiesz, i tak dalej, i walczenie, zmienianie się z jakimiś trudnościami i wygrywanie z tym, a z drugiej strony są to jakieś przeżycia, czyli pozwolenie sobie na przeżycie czegoś, no co w normalnym świecie sobie pozwolić, no powiedzmy, nie możesz, tak?
Tak, czyli spróbować przeżyć coś, czego nie masz szansy przeżyć w normalnym życiu.
Nie jak gwałt, tylko jak na przykład napad na korporację.
Nie, jak gwałt, ja też, ja będę bronił też tego gwałtu, zaraz.
W sensie, ale założeniem gry jest takie, że to mistrz gry i gracze dbają o ten fan.
Tak, tak.
I u nas w ogóle nic by nigdy takiego nie przeszło po prostu.
No u nas się nie poruszało takich tematów, my nie graliśmy chyba tak poważnych sesji nigdy.
No nigdy. Znaczy, najczęściej... Ja czytałem ten artykuł. Czy go czytałeś?
Tak.
I generalnie ja dzielę tutaj rzeczy, które się dzieją, znaczy te gwałty, na trzy rodzaje.
Tak, to znaczy w ogóle tylko jedna z tych osób miała z tym problem. Ta pierwsza, nie?
Tak, że gwałt dzieli się na 99%, nie, no tak statystyki z palca, nie? Ale na znaczną część, która 90% powiedzmy ludzi, którzy w ogóle nie słyszała o czymś takim. Jedną osobę, która mówi, wiesz, jakąś część osób, która mówi, że takie coś się zdarzyło i nie było to fajne, ale było to jakieś dziwne przeżycie dla nich, w sensie coś ciekawego ich nauczyło o nich i to była taka dojrzała decyzja obu stron. Mhm. Jedną osobę, która mówi, że po prostu ktoś się nad nią zgwałcił, ktoś się nad nią pastwił psychicznie i w grze fizycznie.
Aha. Wow.
Nie, no to w sensie, wiesz, no bo to jest tak naprawdę, tak to wygląda, nie, że tutaj ta pierwsza dziewczyna, która mówi, no to mówi, ma 16 lat.
Tak.
I teraz z mojego punktu widzenia...
Jej wypowiedzi w ogóle brzmią trochę tak, jakby była dziewczyną kogoś grającego.
Troszkę tak, nie? I z mojego punktu widzenia to wygląda to w ten sposób, że czego oczekujesz, kiedy masz 16 lat... I ta dziewczyna, nie wiem, w idealnym świecie, jeśli gra w RPG, to statystyka mówi, że prawdopodobnie jest dziewicą też. Więc ma nie tylko sama nietknięte ciało, ale też nietknięty umysł z tego rodzaju myślami. Mm-hmm. I spotyka się z, wiesz, z chłopakami, którzy też są w takim okresie, tak? Mm-hmm. No 16 lat.
No i dużo hormonów.
No i dużo hormonów, więc generalnie zdarzyło się coś takiego jakby nieprzyjemnego, z tym, że...
To jest właśnie ta grupa, dla której jak dla mnie ten artykuł jest potrzebny.
No właśnie, ale ten artykuł nie trafi do takiej grupy.
Znaczy, no będzie o nim teraz bardzo głośno. Tu mi się podoba, że ten temat jest głośny, to znaczy, że będzie usłyszany przez wszystkich i będzie na ten temat dyskusja i to jest dobre. To jest bardzo fajne.
No dobrze, że gadamy o takich rzeczach, ale z drugiej strony, wiesz, jakakolwiek osoba, która jest starsza, tak, to będzie potrafiła podejść do tego jakby z dystansem.
Nie, jasne, że jest jak starsza, to z dystansem. Jasne, że każdy z nas, gdyby zdarzyło się coś takiego na sesji, to powie, pierdolcie się, w sumie nie mam ochoty z wami grać i znajdę sobie innych graczy. Ale wiesz, postaw się sytuacji takiego nastolatka czy nastolatki, która, wiesz, jedyna grupa graczy, jaką zna, to są ludzie z jej liceum, załóżmy, czy tam w gimnazjum. I wiesz, i chcę grać z nimi, ale dochodzi do czegoś takiego, to jest problem. Fajnie, że jest głośno o tym i ta osoba teraz będzie wiedziała, że może coś z tym zrobić. Cokolwiek, nie? Podoba mi się. To jest jedna fajna, pozytywna rzecz.
No to jest jedyna fajna, pozytywna rzecz, ale ten artykuł nie będzie miał szansy trafić do 16-latków, bo nikt nie przeczyta 16-latków, kurczę, artykułu w Gazecie Wyborczej, wiesz.
Ale kto skrzywdzi, kogo skrzywdzi ten artykuł? W sensie, co on zrobi złego tak naprawdę?
Skrzywdzi wszystkich innych graczy RPG. Mówię, kojarząc RPG z...
No tak jak, jak się kojarzą z satanizmem. Wszyscy kojarzą z satanizmem.
No, ale mniej więcej tak to jest, bo wszyscy tak to kojarzą. To jest głupie. Zamiast rozwiązać ten... Ostatnio Azji, chyba? Mhm. Azji, nasza znajoma też, ona była na Pyrkonie.
Tak.
I gdzieś na Facebooku pisała swoją przygodę z interwencjami, kiedy były na Pyrkonie. Ona tam jest w patrolu bodajże.
Ona zawsze jest w jakichś takich rolach patrolowo-organizacyjnych.
Tak. I Azji generalnie opisywała swoje też jakieś tam przeżycia z tego, jak robiły interwencje, nie? Takie, jak na przykład jakąś dziewczynę ktoś prześladował i tak dalej. Po prostu pogadali z tym kolesiem i było spoko. Mhm. Więc generalnie do tego się to sprowadza, nie? Żeby rozmawiać z ludźmi. I tak. W sensie ten artykuł, nie wiem, czy ten artykuł coś poprawi, bo nawet jeśli takie rzeczy się dzieją, to one będą się dziać, bo w 16, wiesz, albo ktoś rozpatrzy to jako, jak to mówię?
Jako jeszcze raz.
Albo ktoś spojrzy na to i powie, że to jest faktycznie gwałt w RPG-ach i jest to, wiesz, wina realizmu, świata czy czegośkolwiek i ktoś to potraktuje. Fajnie to napisała jedna dziewczyna, że... chcę wyszukać to w tym artykule. Herszt, o, słowo, które muszę... O, jest. Jakaś dziewczyna pisze, że grali w LARPA i tam grała właśnie banda zabijaków, napadła na szlaku grupkę niziołków, ona była częścią grupki niziołków, walczyli ze sobą, niziołki przegrały i mówi, pokonani leżeli na ziemi udając rannych lub odliczając czas z zegarkiem w ręku do przebudzenia z ogłuszenia. Zadeklarowała, wskazując na nas kolejno, zgwałcony, zgwałcona, zgwałcona, zgwałcony. Potem napastnicy oddalili się, a nasza grupka przystąpiła do odgrywania scen zajawania i złości. Tak mi się to tak podobało. Bo to jest idealne podsumowanie dla mnie tego artykułu z punktu widzenia dojrzałych ludzi.
No, znaczy nie no, wiadomo, ale to nie chodzi właśnie, jak mówię, to nie chodzi o to, o tych dojrzałych. Też nic się nie... Fajny, pozytywny skutek, jaki z tego widzę, jeśli będzie wielki shitstorm na ten temat, i jeśli paru mistrzów gry przed wprowadzeniem tego rodzaju tematów do sesji zapyta graczy, czy jest to okej, że takie tematy się pojawią, to już jest duży sukces tego artykułu, jak dla mnie, bo to zmieni coś na korzyść, nie?
Nie, bo... wiesz co, idea jest taka, że mistrz gry generalnie przed każdym, wiesz, w zależności od systemu, nie? W jakiej gracie, jest zawsze, bawimy się, czy ma być realistycznie, czy heroik, nie? Mhm. Czyli czy gramy realistycznie, czy heroik. I jeśli jest to realizm, to kobiety mają z góry przerypane, tak? No bo gramy zwykle w mega patriarchalnych klimatach.
I czasach.
I jedyny sposób na rozwiązanie tego, szczerze, dla kobiety, to grać mężczyznę. Taka jest moja trochę opinia w tym, nie?
Jeśli grasz jakiś totalny, mega realny system, no to pewnie masz rację, tak.
No wiesz, jeżeli spojrzysz na to z punktu widzenia, no nie wiem, jakbyś chciał teraz grać w latach, nie wiem, 1900 w Ameryce, tak? Mhm. I być kobietą, to wiadomo, że będziesz miał o wiele swobód niż... mężczyzna, nie? Podobnie zresztą, jeśli grałbyś czarną osobą.
Tak, ale też pamiętaj, że większość podręczników do RPG mówi, że w tym świecie kobiety i mężczyźni mają równe prawa. W każdej grze Baldur's Gate tak było, pamiętam. Tak, jak wybierałeś płeć, to jak brałeś kobietę, nie miałeś żadnych tych.
Jest tak głupie, bo tak nie jest. Tak jak... Zawsze jest rasizm i zawsze jest seksizm. I...
W Falloutie tak nie było. Pamiętasz Fallouta 2?
No.
Jak trafiłeś do New Reno, to jeśli grałeś kobietą, to mogłeś zostać gwiazdą porno, ale w takim sensie, że dostawałeś ileś tam dolarów za granie, a jeśli byłeś facetem, to mogłeś zostać taką gwiazdą porną, którą ludzie później rozpoznawali w różnych miastach. W sensie mogłeś zrobić karierę w porno faktycznie taką, że byłeś sławny. Jako kobieta nie mogłeś.
To ciekawe, bo powinno być odwrotnie.
No trochę tak, to było trochę dziwne. Teoretycznie kobiety są w porno bardziej znane.
Nie, tak rozpisałem sobie trochę to, żeby pogadać, ale w sumie doszliśmy do tego, że o ile ludzie są dojrzali, no to do niczego nie dojdziemy tutaj. Tak jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz.
Jeszcze będę bronił.
No to może zakończ ten temat, a przejdziemy później troszkę dalej.
Ja mam bronienie, bo ale... jak dla mnie w ogóle, wiesz, wydaje mi się, że sam temat gwałtu w RPG-ach to jest spoko sprawa. W sensie ja nie miałbym nic przeciwko temu, że ludzie odgrywają takie sceny, jeśli, wiesz, wszyscy są chętni, że tak powiem, nie? Jeśli to faktycznie jest zatrzymane tylko w grze i nie jest to wyżywanie się na kimś z graczy, jeśli to jest coś, co wszyscy chcą spróbować przeżyć w tym wirtualnym świecie, to wiesz, wszystko zajebiście. Jeśli jest to część gry wstępnej, po której wszyscy oddadzą się orgii, to też co mi do tego, niech robią co chcą, nie? Zajebiście. Więcej szczęścia na świecie. Także w sumie tyle ode mnie w tym temacie. W sensie samo słowo gwałt nie wiesz, w RPG-ach nie powinno być tutaj jakimś odrzucającą rzeczą.
Nie, no tu
bo
jest,
to jest fikcja.
Tu problem jest, no właśnie problem jest tutaj zupełnie inny. Problem jest taki, że no problemem nie jest tu gwałt, problem jest złamanie postaci.
Tak.
O czym ja chcę powiedzieć konkretnie, bo normalne jest, że jeżeli ktoś cię zgwałci w RPG-u, to zwyczajnie sama nie jesteś zgwałcona. Jeśli ktoś ci odetnie nogę, to nie tracisz nogi w życiu rzeczywistym.
Dokładnie, no. Jeśli torturowałeś kogoś, jakiegoś strażnika w grze, to nie znaczy, że torturowałeś prawdziwą osobę.
Iza zawsze nam musiała przypominać, że są inne sposoby.
Aha, to nie, bo, ale ona nas też stawiała w sytuacjach, gdzie jedynym sensownym rozwiązaniem była tortura.
No, czasami tak było. Czasami tak było. To było głupie bardzo. Ale to też mi dało bardzo dużo do myślenia. Ostatnio. W sensie, w ostatniej sesji zaczęliśmy dużo ostatnio o tym myśleć.
O tym, czy wolno...
Czy wolno
ludzi?
Torturować i czy wolno zabijać złych ludzi.
Tak, bo my gramy w Seven Sea, gdzie teoretycznie jesteśmy
gramy w Seven Sea, gdzie system jest heroiczny.
Tam
raczej
się nie zabija, tam się pokonuje.
Ale nie, no właśnie. I była taka sytuacja, że napadli nas jakieś zwykle łotry.
Jacyś złodzieje na ulicy.
Jacyś złodzieje chcieli. To chyba Zająca i ciebie?
Nas wszystkich, ale Zając ma postać, która zabija wszystkich zawsze. To jest jego postanowienie.
Tak, gra takim wikingiem, który...
Nie... Pali, gwałci i rabuje.
Pali, gwałci, rabuje, to jest gwałci.
Gra konkretnie Westenman Nawalniarczykiem.
Tak. Ale najfajniejsze było to, że on po tej walce poszedł dobijać rannych.
Tak.
I my tak mówimy, Zając, ale wiesz, że to są jacyś zwykłe zbiry, które rzuciły się na ciebie
bo nie mają
bez
jeść.
Szans wygrania, bo nie mają nic na jedzenia i ty zabiłeś go. On prawdopodobnie chciał przynieść jedzenie na stół swojej rodzinie, nie?
Chciał przynieść sterydy swojemu choremu kotku.
I zaczęliśmy tak mu wchodzić na głowę, że on zaczął to rozkminać i potem świetnie było patrzeć, jak on jest takim złamanym,
jest złamanym
przez to, co
wikingiem.
Zrobił i skruszonym wikingiem.
To ciekawe, no.
To było całkiem spoko.
My kiedyś zrobiliśmy coś równie strasznego. To znaczy, to ty chyba to zrobiłeś. Ty dolałeś dwóm
postaciom...
Aj,
to właśnie było super.
Elikstr miłości, żeby zakochali się w sobie.
Tak, właśnie.
To było to dosyć bliskie gwałtowi.
To było właśnie, o tym chciałem, to też mam wpisane gdzieś tutaj w swoich tych, że właśnie bardzo bliskie gwałtowi, że... Bo gwałty generalnie tutaj mówimy jako ingerencja w jednej postaci, tudzież mistrza gry w drugą. Bardzo tak. mocna ingerencja, w sensie
tak,
w spójność postaci.
I wolność, tak jakby, nie?
No, w pewien sposób narzucasz jakąś swoją, nie wiem, jak to powiedzieć, nie opinię, tylko jakiś swój pomysł. Narzucasz swoją wolę na drugą postać generalnie. Ja grałem takim niziołkiem łotrem.
Nie grałeś nigdy niziołkiem łotrem.
To wtedy grałem niziołkiem łotrem.
Ty grałeś wtedy Skrangiem, czyli wielką jaszczurką.
Nie. To było w...
W czym
nie,
to
był niziołek łotr. To
nigdy
było w
nie grałem z tobą, kiedy grałeś niziołkiem łotrem.
Ciebie wtedy nie grałeś chyba z nami albo coś? Nie pamiętam.
Dobra, może tak było.
Był Zając i była Iza. I oni jeden koleś grał... A Zając grał drołem, magiem, a Iza grała złotą elfką? czymś takim, no. Taką też wyniosłą.
I oni się
nienawidzili. Jako rasę strasznie nienawidziły, więc ja stwierdziłem, że moja postać naleje im obydwojgu...
Ja grałem z wami, mówicie, że ja to pamiętam.
Tak, eliksiru miłosnego.
Nie wierzę, że grałeś niziołkiem.
Grałem z ziołkiem, zakradłem, bo wtedy tylko się zakradłem do nich.
No.
Zakradłem się, nalałem im tego i się zakochali w sobie. My potem przestaliśmy grać chyba. Pamiętam, że ja przestałem grać na pewno i oni mieli kupę akcji potem.
Oni odgrywali bardzo długo.
Oni odgrywali tą miłość już do końca swoich postaci.
Tak, świetnie, te postacie od tego momentu były zakochane w sobie i były parą.
Ale my tak graliśmy, że takie rzeczy traktowaliśmy jako dobre rzeczy.
No tak, bo my graliśmy bardzo niewinnie. My lubiliśmy to traktować jako wszystko, wiesz, zabawę.
Jako grę.
Jako grę, no. Dla nas to była gra. Ja lubiłem nosić wielkie miecze i rozwalać ściany.
Graliśmy raczej niewinnie. No nie było tak, że poruszaliśmy jakieś takie mocniejsze...
Najcięższym tematem, jaki mógł u nas zajść, to, że barmanka była przez kogoś obmacywana i mu mówiliśmy: ty, Łotrze, jak możesz to robić? To było najbliższe podejście do gwałtu, jakie mieliśmy.
Ja pamiętam, że dawałem kiedyś waszym postaciom jakieś takie wybory.
Ale nie pamiętam. Może.
Się nie przyjęło chyba.
No znaczy, bo jednak wiesz, no gram... Nie wiem, każdy gra w RPG, żeby dać ujście jakimś swoim potrzebom, których nie może zrealizować, nie? Także...
Na przykład gwałt.
No tak, załóżmy, przyjmijmy tutaj, że jesteśmy wszyscy dosyć zdrowi psychicznie i niezrepresjonowani wewnątrz, przez co nie potrzebujemy odgrywać gwałtów. Ponawiam tutaj swoją wypowiedź, że jeśli ktoś chce odgrywać gwałty, to more power to you. Ale jesteś zrepresjonowany i dziwny psychicznie.
Ja, tak się
nie powiem, że nie.
Z takich ciekawych rzeczy, bo gwałt to jest w jakiś sposób taka ingerencja. Nie chciałem powiedzieć o łamaniu postaci.
Wywołujesz dominację nad kimś, taką absolutnie krańcową. To jest prawie najgorsza rzecz. W sensie, poza zabiciem kogoś, to jest największa chyba ingerencja w kogoś, jaką możesz zrobić.
Ale były też takie sytuacje, że czasami ktoś miał jakiś czar dominacji i walczyło się z, wiesz, ja musiałem ochronić resztę grupy przed tobą, czy coś takiego. Takie rzeczy były też.
Tak, ale tutaj zabraniasz komuś uderzyć kogoś innego mieczem, a to, wiesz, a gwałt tu chodzi o takie zdominowanie kogoś całkowite, psychiczne, fizyczne i ta osoba nie może, wiesz, nic zrobić. To jest jedna z najgorszych rzeczy.
No, mi się przypomina, twórca Seventh Sea, jedno z takich chyba najbardziej znanych nazwisk w RPG, John Wick. Mhm. To jest koleś, który oprócz tego, że stworzył właśnie taki cukierkowy system jak Seventh Sea, to w swojej karierze RPG z cukierkowymi rzeczami miał mało wspólnego. On zaczynał chyba jako mistrz z Cthulhu. Potem zdrożył taki system o superbohaterach. Mhm. I miał coś takiego jako mistrz gry w systemie o superbohaterach, gdzie wiadomo było, że bohaterowie nie umierają. Więc on wymyślał coś takiego, że nie zabijał superbohaterów, ale robił coś gorszego. On łamał ich.
Fuck.
I to wyglądało w ten sposób, że to nie było łamanie takie... łamanie tego rodzaju, że ktoś gwałci drugą postać. Tylko na przykład...
Chciał ich zmusić do aktywnego sprzeniewierzenia się swoim zasadom na przykład?
Na przykład, albo była dziewczyna, która była taką Catwoman, nie? W swoim drugim wcieleniu. Mhm. Ubierała się w takie, wiesz, wyzywające ciuchy i walczyła z łotrami. I miała też babcię, którą bardzo kochała. I na 80. urodziny tej babci... Ona poszła z tą babcią, wiesz, do restauracji, siadła z nią i rozmawiała. I w tym momencie do restauracji, wiesz, przez szklany sufit wpadł jakiś super łot, który był jej nemezis.
Tak.
I ona w tym czasie była zmuszona, nie, żeby zacząć walczyć z tym super łotrem. Oczywiście, wiesz, zdradzając przed babcią to, że jest faktycznie tą dziewczyną.
Wyzywającą Catwoman.
Tak, której jej babcia nie lubiła. Bo uważała, wiesz, bo była taki... raz, że nie lubiła Vigilanti,
no.
Jego mścicieli takich, a raz, że nie lubiła jej samej za to, że wiesz, właśnie ubiera się wyzywająco, co nie przystoi kobiecie i tak dalej. No i w trakcie, kiedy się przebrała i tak dalej, to jej babcia dostała zawału serca i zmarła.
Oh, fuck.
I to kompletnie złamało tą graczkę i stwierdziła, że już nie będzie grała tą postacią. bo nie mogła jakby wejść do tego, wrócić do tego.
Jest coś chorego w takim rodzaju.
Jest coś chorego, ale...
Ale też fascynujące.
To, co John Wick opisał po tym, to było niesamowite. On opisał właśnie całe uniwersum, które było kontrolowane przez jednego kolesia, który wspierał superbohaterów z jednej strony, a z drugiej strony uwielbiał ich łamać właśnie w taki sposób. No. I cała ta sytuacja skończyła się w ten sposób, że ci bohaterowie, większość bohaterów była złamana, nie? Dużo graczy przychodziło, grało, odchodziło. Ale byli bohaterowie, którzy pomimo tego wszystkiego zostali w jakiś tam sposób. Jeden koleś na przykład przez chyba 4 czy 5 sesji siedział w więzieniu czy coś takiego. I po prostu był, wiesz, czy nawet więcej.
Siedział w więzieniu.
Był siedział obok, nie? Nie brał udziału w sesji. Mhm.
Co jakiś czas mi pytał go, co robi, i on mówił, że chodzi po celi.
No, a słyszałeś, czytałeś to?
Albo mi opowiadałeś, albo czytałem.
No, i właśnie pytał się go, co robisz? On mówi, że chodzę po celi, nie? Albo myślę o tym, jak zemszczę się na kimś tam.
Spoko, ale to musiał wychować naprawdę wkurwionego kolesia potem.
I potem dokonali zemsty na tym kolesiu. Odkryli, kto to jest, że to jest koleś, który ich sponsorował przez cały czas tak jakby. Że to on ich łamał i zrobili całą, wiesz, sytuację z wrzuceniem go do więzienia, z odkryciem, że to jest on i tak dalej, i tak dalej.
Spoko, spoko. Ciekawa sprawa bardzo.
Ciekawa koncepcja bardzo, nie? Takie, w sensie, że łamanie postaci nie zawsze musi być złe.
No, nie, w ogóle, wiesz, no, jesteśmy tego zdania, że to wszystko jest do zrobienia i wszystko jest spoko, jeśli jest to... Wiesz, jeśli wszyscy gracze są chętni do tego, żeby coś takiego przeżyć, nie? Jeśli nie jest to znęcanie się faktyczne nad prawdziwą osobą.
Nie, ale w ogóle mówię, im bardziej ludzie są dojrzali, tym właśnie fajniej jest doświadczyć jakiegoś rodzaju złamania, nie? Zobaczyć, że nie wszystko jest, wiesz, że nie wszystko idzie zawsze po naszej myśli i z takimi rzeczami trzeba sobie jakoś radzić.
No, można dowiedzieć się czegoś o sobie.
Na przykład, nie? Ale jeżeli faktycznie jest to taka sytuacja, że wiesz, 16-latki się spotykają i no to nie da się nic z tym zrobić, nie? W sensie...
No fajnie jakby to się nie działo, także jeśli prowadzicie młodym osobom sesję, to możecie ich zapytać najpierw.
No w sensie dobrze jest, wiesz, dobrze jest z takimi osobami pogadać.
No, dialog jest w ogóle ważną, fajną sprawą bardzo.
Fajnie jest gadać z ludźmi, nie?
Fajnie jest prowadzić dialog, no, rozmowę. Pozwolić komuś wyrazić zdanie, to jest spoko sprawa. Jeszcze mam jedną fajną rzecz tutaj, bo na Twitterze generalnie rozgorzała, na Facebooku, na Twitterze w wielu miejscach rozgorzała dyskusja na ten temat.
Tak?
I moja znajoma Kasia... Po pierwsze przyznała się, że prowadziła RPGa przez forum, Play by Forum RPG, gdzie zgwałciła jakąś graczkę inną. Ale to też było... to też było w jakiś tam sposób, że tak powiem...
Consensual.
No w sensie no, nie było to, żeby znęcić się nad kogoś, tylko to było w miarę zaakceptowane. Była graczka, ona napisała, że była graczka, która poprosiła ją, żeby nie planowała gwałtów na jej postaci i powiedziała, w porządku, nie ma problemu. I co jeszcze powiedziała... Jezus, czekaj. Aha, że bardzo wiele jej graczy, jej graczek umieszczało gwałt w swojej przeszłości, swojej postaci, żeby mieć głębszą postać. Tak jak, no, wiesz, wielu z nas... Każdy z nas... Co?
Nic.
Słuchaj, każdy z nas miał postać, która miała rodzinę, która została zamordowana w straszny sposób.
Ja chyba nie miałem.
No to może byłeś bardziej dojrzały, kiedy zaczynałeś grać w RPG, ale wydaje mi się, że każdy miał taką postać, która mściła się za zabójstwo rodziny.
To jest normalne, nie? Że się mścisz. To jest
Dajesz sobie fajną zaszłość. Jesteś głęboki, ponieważ widziałeś przemoc straszną i masz zemstę, także twoja postać ma od razu sens istnienia. To jest fajne, to jest łatwe. Jeśli ktoś robi nową postać, swoją pierwszą postać, to jest najłatwiejsza rzecz, którą może zrobić.
Tak, dokładnie.
Moja matka i mój brat zostali zamordowani na moich oczach. Super, masz super historię. To jest jedna z najgorszych rzeczy w książce Patryka Rothfussa, swoją drogą, jak on się nazywa? Imię wiatru, tak? The Name of the Wind? Tak, ta książka, prawie przestałem czytać tą książkę, kiedy rodzina głównego bohatera została zamordowana na jego oczach, to było tragiczne, beznadziejne, ale poza tym książka spoko.
Nie, no bo generalnie jeżeli chcesz robić, wiesz, to trochę pasuje do siebie, jeżeli chcesz robić epicką postać, która rozpatruje epickie wątki, No to musi też spotkać ją epicki ból.
Tak, musi przejść epicką drogę, tak jak wiesz. Tragiczni bohaterowie są, przepraszam, najlepsi. Wolverine nie jest najponężniejszym mutantem, ale jest najbardziej fajnym dla wszystkich, ponieważ ma tragedię jakiegoś rodzaju. Jest nieszczęśliwie zakochany, był poddany wielkiemu bólowi, nie może umrzeć, ma mnóstwo takich rzeczy. Nie mogę się nawet zabić, kiedy jestem nieszczęśliwy.
Jezus Maria, nie, strasznie mi się jak przypominają teraz te wszystkie rzeczy, które, te wszystkie takie historie, nie, które ludzie mieli.
Wyobraź sobie, że trafiasz do takiej grupy, takich gimnazjalistów grających w RPG jako gracz. I jeden mówi, jestem mrocznym elfem, moja rodzina została zabita na moich oczach. Drugi koleś mówi, ja doprowadziłem do zabójstwa całego miasta, teraz jestem poszukiwany. A ty mówisz, a jestem wesołym paladynem i uwielbiam dobrą zabawę.
Ale my tak graliśmy przecież. My tak, najlepsze było, że my tak graliśmy, nie? Że z jednej strony miałeś właśnie droła kogoś tam. Właśnie, który uciekł, został wygnany z własnego miasta, czy coś takiego, a z drugiej strony miałeś właśnie kolesia, który ja po prostu lubię podpalać rzeczy.
Tak, ale to były nasze późniejsze postaci, kiedy byliśmy dojrzalsi.
Ale to było tak fajnie, jak to przeszło. Przeszliśmy
pewien rozwój, no. Tak, dziewczyny, gramy w RPG. Jak bardzo gorący teraz się wydajemy.
Kurde, już tak dawno nie graliśmy. Ja nie grałem rok.
No ja też dawno nie grałem.
Graliśmy ostatni raz na Pyrkonie.
Ja bym chciał poprowadzić fantazy.
No to jest poprowadź.
Poprowadzę kiedyś.
Poprowadź, no ja się...
Dla
ja
mnie najgorzej wybrać system, bo nie lubię się uczyć systemu.
O, ja się przymierzę... No to weź zagraj w coś, co już znasz. Przecież znasz system. Skądś go już znasz, a weź inny setting i tyle.
No. No ale ja teraz się przymierzam... Ja nie pamiętam zasad. Ja nie znam żadnego systemu z zasad.
No to ja będę pamiętał, zawsze tak graliśmy.
Ewentualnie, no.
Z drugiej strony ja teraz się przymierzam, żeby z Mushroomem pograć w Shadowruna.
Cyberpunk.
No. Shadowrun jest całkiem fajnym systemem.
Nigdy w niego chyba nie zagraliśmy. Ty kiedyś się napaliłeś na prowadzenie, ale nigdy nie
zagraliśmy. No właśnie od lat się już na to napalam, ale nigdy nie miałem ani czasu, wiesz, przeczytać, ani czasu napisać czegoś. Teraz mam wrażenie, że to pójdzie trochę inaczej, ale też w ogóle nie mam czasu na to i nie wiem kiedy będę miał. Jest to takie śmieszne. Bo to w końcu o to się rozbija, nie? Że nie masz czasu na coś.
Nie ma czasu, ale jak grasz z grupą, to najczęściej ktoś nie ma czasu i nie możesz kontynuować kampanii, także tak to działa. No, dzieciaki, jeśli nas słuchają jakiekolwiek dzieciaki, to grajcie póki możecie, później będzie coraz trudniej. Nawet jeśli wy będziecie mieli czas, ktoś inny nie będzie miał czasu, jest coraz trudniej się spotkać i warto grać. Warto grać, kiedy możecie grać. My graliśmy co tydzień w liceum.
No, co tydzień z przerwami, ale mniej więcej co tydzień.
Praktycznie co tydzień. Przerwy były od czasu do czasu, ale to była część tygodnia, że w każdą sobotę wieczorem spotykamy się u Rubiego i jemy ciastka od jego rodziców.
Jezu, ale to było przyjemne, nie? Jak tak się na to spojrzy.
Bardzo fajne. Wciąż, wiesz, da się to robić. Wiesz, są grupy ludzi, którzy to ciągle robią. Wielosfer we Wrocławiu przecież cały czas funkcjonuje w ten sposób, tylko... No tylko właśnie, wiesz, trzeba zaplanować to jako część swojego tygodnia. Każda sobota wieczór jest zajęta na RPG i tyle.
No. Moglibyśmy, wiesz, kiedy to robić?
Kiedy?
W czwartki wieczorem.
Wtedy, kiedy mam treningi? A, czekaj, albo nagrywałem podcast. No. Ja zastanawiałem się w ogóle, czy działałoby RPG grane przez Skype'a.
Jasne, że tak.
Bo ja nie wiem, czy jeżeli nie jesteśmy w jednym miejscu, to czy nie będziemy się przekrzykiwać za bardzo, ponieważ... Nie widzimy się, ale można by spróbować.
Skoro daje radę się grać przez forum, można by spróbować. Z drugiej strony mówisz, ale z jaką ekipą?
Z naszą ekipą, bo skoro już gadamy przez Skype'a, to możemy grać z ludźmi z Poznania przecież.
To by było fajnie zagrać z tymi. Napiszę do Izy, zobaczę co ona.
Znaczy, myślę, nie wiem czy...
W ogóle chciałem powiedzieć też o Izie.
Tak.
Bo generalnie z tego jeszcze wracając do artykułu szybko, tam generalnie coś takiego wyszło, że że była taka sytuacja, jednego gwałtu akurat, że mistrz gry nie miał wyboru i musiał zgwałcić postać. Mniej więcej to wyglądało w ten sposób, że graczka grała elfką, zostali schwytani.
To nie jest tak, że nie masz wyboru.
No właśnie, czekaj, daj mi skończyć.
No.
Ona grała elfką, zostali schwytani i uwięzieni, no i ona się rzucała i on, wiesz, on jej zagroził gwałtem, jeden z tych strażników, Ona się oczywiście znowu rzucała, no i w tym momencie...
Nie, teraz muszę ją zgwałcić, bo już zagroziłem. Wyjdę na głupca przed swoimi
i mniej więcej
ludźmi.
Troszkę tak to wyglądało, nie? Że musiał to zgwałcić.
Tak.
Musiałem zgwałcić. No i ja mówię, że to przecież nie działa tak. Dobry mistrz gry i dobrzy gracze zawsze uratują taką sytuację.
No pewnie.
Bo raz, że przewidzi coś takiego, a dwa, że uratuje taką sytuację, bo będzie w stanie, nie wiem, powiedzieć, dobra, to oni cię przywiązują, a w tym czasie sytuacja przenosi się do innych graczy, nie?
I ona może się uwolnić. Albo,
albo oni wpadną po prostu w tym czasie.
Ale nawet ona mówi, próbuje się wyrwać. Mistrz gry mówi, w porządku, rzuć na wyrywanie. Ona próbuje, ale nie udaje się, bo jest słabsza. I mistrz gry mówi, ale kiedy próbowałaś się wyrwać, to widzisz, że masz tylec w spodniach, nie? I wtedy ona może rzucić na przykład na wyrwanie. Cokolwiek, Jezus, nie będę uczuł.
No jesteś w stanie zrobić, takie rzeczy bez problemu, nie? Jeśli chcesz, nie?
Ile razy na sesjach któryś z nas został krytyczny, śmiertelny strzał w głowę na przykład, albo cios
w głowę? Mówię, to zależy jak grasz. Jeśli grasz realistycznie, to chcesz, żeby takie rzeczy się zdarzały i wtedy też w jeden sposób akceptujesz gwałty i te inne rzeczy, które się dają. No na przykład... wiesz, kalectwa na przykład też, nie?
Tak, ale kalectwa potrafią być cool, jeśli grasz, nie?
No potrafisz to odwrócić, nie? Zależy też od postaci, którą grasz. I o czym mówiłem. Zależy to tutaj jest od tego, jak dobry jest mistrz gry.
I w jakim klimacie w sumie lubi prowadzić.
Bo... jak dobrzy są gracze. Tak, bo gracze też rozpoznają coś takiego i jak mają raport zbudowany, to obydwoje nie doprowadzą do czegoś takiego. Ja chciałem tu powiedzieć trochę o Izie i pochwalić ją, bo Iza przyszła do nas, będąc bardzo słabym, pasywnym graczem. W sensie ona siedziała, nie za dużo mówiła, słuchała i grała z nami. Mhm. I z pasywnego gracza w sumie z czasem przeszła do chyba jednego z najlepszych mistrzów gry, z jakich kojarzę.
Tak, na pewno mistrzów gry, którzy przygotowują się do sesji w taki sposób, że no, ludzie do lotów kosmicznych nie przygotowują się tak, jak Iza przygotowuje się do sesji.
Sytuacja. Goni jakiegoś... Jezus, jak to było? Goniłem jakiegoś kolesia przez... Goniłem jakiegoś kolesia przez rynek. Mhm. I goniłem, on wskoczył do... wskoczył do mieszkania kogoś innego. Ja wskoczyłem za nim. Udało mi się go dopaść. I koleś, który był w tym mieszkaniu, mówi, o, to ty, i daje mi kartkę. I Iza w tym momencie wyciąga z plecaka kartkę i daje mi tą kartkę. Byłem w mieszkaniu losowej osoby, nie? Tak...
Mam lepszą ten. Iza przygotowuje się na rzeczy, które my możemy zrobić w grze, ale niekoniecznie zrobimy. Także jeśli kiedyś graliśmy sesję i Iza powiedziała, ulica, która jest tłumna i gdzieś dzieciak krzyczy, że jest nowa gazeta, i któryś z nas powiedział, o to ja biorę tą gazetę. Iza wyciągnęła wydrukowaną, zaprojektowaną przez ciebie i napisaną gazetę, stronę gazety. Co więcej, to nie koniec. Na tej stronie gazety była reklama nowo otwartej czekoladziarni. My powiedzieliśmy, ho, może pójdziemy sobie do tej czekoladziarni. I poszliśmy. Iza wyciągnęła czekoladki z plecaka. Jest jeszcze jedna sytuacja, która to przebija. Gramy w dzikie pola. Jest zagadka. Dostaliśmy kartkę, na której była ukryta wiadomość. Postanowiliśmy, że podgrzejemy ją nad świecą. Oczywiście spaliliśmy kartkę. Co zrobiła Iza? Przygotowała duplikat kartki, który wcześniej już
podgrzała,
sprefabrykowała i podgrzała, żebyśmy na wypadek, żebyśmy spalili pierwszą. To są dwie rzeczy, które zawsze zapamiętam do końca życia. Zmiażdżyły mnie.
I zaniszczyła nas po prostu takimi zagraniami, nie?
Tak, a czasem, a to nie jest tak, że ona zmusiła nas, żebyśmy te rzeczy odkryli. Ona miała przygotowane zawsze więcej rzeczy. Raz powiedziała nam, że praktycznie całą sesję improwizowała, ponieważ zaplanowała zupełnie inne miasto, zupełnie inne postacie, inną fabułę. Ale nie poszliśmy tam, gdzie planowała. I nie zmusiła nas, żebyśmy tam poszli. Po prostu rozegrała inną historię.
Ja, Iza mnie zadziwiała po prostu z każdej sesji. Na każdej sesji coś takiego się zdarzało po prostu, mówię. Sam motyw z czekoladami, z czekoladkami i z tym to było.
Szaleństwo. Dobre sesje, bardzo fajnie.
Były dobre sesje.
No ostatniej się nie było, ponieważ skręciłeś nogi.
Jezus, tak było, tak mi przykro. Pół roku na to czekałem w ogóle.
Musimy...
Nie żeby skręcić nogi, tylko żeby zagrać, ale...
Tak. Nawet żeby skręcić nogi, czekałeś 20 par lat. Ja bym proponował, żebyśmy rozkminili tą sesję przez Skype'a. I żebyśmy nie robili tej sesji z tamtej kampanii, tylko żebyśmy zagrali jedną strzałówkę jakąś na próbę.
No. To się da, tylko to, trzeba, to wymagałoby przygotowania sesji centralnie pod Skype'a. Dobra.
Takiej niedługiej, bo siedzieć z słuchawkami na uszach tak długo to byłoby ciężko. Tak na parę godzin.
No, trzy, na powiedzmy. Godzinę, nie?
Godzinę trzy. Zagramy taką sesję Cthulhu, którą się rozgrywa zawsze na obozach, jak ktoś cię prosi, żebyś coś poprowadził, gdzie planujesz od początku zabić wszystkich.
Jezus, graliśmy takie sesje kiedyś, takie strzałówki. Jezus, pamiętam, że mieliśmy parę takich tych, że ktoś na przykład nie przygotował się, albo ktoś się źle, mistrz gry się źle czuł i nie miał ochoty prowadzić, i robiliśmy różne eksperymenty takie. Od tego, że każdy jest mistrzem gry i prowadzi kawałek.
Nie było mnie na tym.
Nikt nie był u ciebie?
Nie.
To było spoko w miarę. To było spoko. Może dlatego, że ty wtedy miałeś prowadzić, suku?
Tak? Może. Nie pamiętam. W ogóle, kiedy my graliśmy w RPG, tutaj w ogóle zrobiliśmy kącik o naszej historii. Kiedy my graliśmy w RPG, to każdy z nas coś prowadził. To nie było tak, że mieliśmy mistrza i graczy, tylko każdy z nas był mistrzem jakiegoś systemu. To był taki układ, że w zamian za to, że ktoś prowadzi, to ktoś inny będzie prowadził innego razu, żeby każdy mógł sobie pograć. Więc przerobiliśmy chyba z 20 systemów. Autentycznie przerobiliśmy prawie wszystko, co było na rynku.
No to było fajne, bo każda też osoba wybierała swój system i w nim się czuła dobrze. Tak. Zwykle działo się tak, że jeżeli jesteś mistrzem gry, no to jeśli masz jakiś system, który lubisz najbardziej, to najczęściej masz więcej niż jedną postać, którą chciałbyś zagrać. Więc najlepszym rozwiązaniem jest zagrać całym światem.
No tak, ja właśnie nigdy nie znalazłem takiego systemu, którym czułem się naprawdę dobrze. Powinienem był od początku prowadzić Heroic Fantasy.
No, mi się wydaje, że mógłbyś się czuć ten.
Ja bym zrobił taki Heroic Fantasy, gdzie wiesz, ratujesz świat i księżniczkę. Zaczynasz w świecie ogarniętym szaleństwem i możesz go ratować.
A potem zgodnie z artykułem ją gwałcisz, bo tak napisali w Gazecie Wyborczej. Tak należy zrobić.
Doprowadzę do tego, to będzie bardzo fantazyjne.
Fajnie, jakby przez ten artykuł okazało się, że gwałty by wzrosły.
Bo wszyscy chcą spróbować, nikt nie wiedział, że można.
Wszyscy chcą spróbować, nikt nie wiedział, że można.
A to możemy gwałcić ludzi w RPG-ach?
Ja!
Dlaczego nie uprawiamy wirtualnego seksu cały czas? Ja pamiętam jeszcze jedną taką sytuację. Czekaj, co było? Nie pamiętam. Była sytuacja, gdzie był męski mistrz gry i była sytuacja, gdzie była jakaś taka laska, która była tak jakby zaplanowana, że moja postać się z nią spiknie. Ale ja wiedziałem, że jeśli ja będę robił do tej laski jakiekolwiek zaloty czy cokolwiek, to będę musiał patrzeć w twarz męskiego mistrza gry. I to było dla mnie za ciężkie, nie mogłem. Hej, mała, może skoczymy gdzieś ten, tego, a mistrz gry powiedziałby, no jasne, czemu nie? To jest za dużo dla mnie.
To jest takie prawdziwe.
Ja jestem ten.
Twoja, wiesz, wymarzona księżniczka, której szukałeś przez 3 lata, nagle się okazuje nie tak bardzo atrakcyjny. Tak mówisz, a wiesz, może później, nie?
A tu Madrydy jak maszum. No, także ciężka sprawa, co?
Śmiesznie to się na to patrzy. Z drugiej strony, kurczę, tak jest niewiele czasu, żeby, wiesz, żeby zagrać, żeby, ile to, wiesz, biorąc pod uwagę, że trzeba to przygotować wszystko, wiesz, spotkać się, poświęcić dużo czasu jednego dnia.
Mm-hmm. No dużo, dużo, cały dzień, znaczy, wiesz, nie cały dzień, albo całą noc.
No pół wieczu, pół dnia, nie? Mm-hmm.
No, i tym smutnym akcentem będziemy kończyć.
Nie to co podcast, gdzie po prostu, wiesz, dobra, przychodzimy i nagrywamy.
Wpadamy, załatwiamy swoje i wypadamy. Ale tak jakbyśmy sobie grali co tydzień taką krótką sesyjkę. Mogłoby być spoko. Moglibyśmy to nawet nagrywać. To byłby ten... Nagrywalibyśmy to jako część podcastu, tak, że czulibyśmy, że możemy, że nie marnujemy tego czasu.
No, problem, że trzeba by wtedy... Kurczę, ale ja bym napisał... Myślę, że istotnie myślałem, żeby napisać programy do rzucania kośćmi.
Są takie programy przecież.
Nie inicjalnie do jakiegoś systemu na przykład, albo coś takiego. Wiem, na tych bazując, nie? Mhm. Ale żeby w jakiś sposób to już przyszybczyć.
Albo ten... plugin do Skype'a, tak, żeby wszyscy widzą, jaki jest wynik.
No, albo bierzesz grę... z edytorem map i po prostu robisz to w ten sposób.
A, żeby wykorzystać w ogóle cyfrowość tego wszystkiego, albo prowadzić tak jakby wewnątrz jakiejś gry.
No, to by mogło być ciekawe. Jeśli dodasz do tego mistrza gry, który, wiesz, opisuje coś faktycznie, gada przez Skype'a.
Musi takiego, Jezus Maria.
Jeżeli znacie coś takiego...
Jeśli słyszeliście o czymś takim, to dajcie nam znać. Bo nawet do Dungeons and Dragons, wiesz, taki mini program, który ma podstawowe zasady, rzuty kostkami i miejsca na postacie, tak, albo nawet żebyś miał prostą mapkę, gdzie możesz rozmieścić postacie.
Znaczy, no można by wykorzystać, nie wiem, jakąkolwiek grę rodzaju Neverwinter albo coś takiego.
Tak, ale tam nie wiem, czy można robić, co się chce.
No jest edytor map i tak dalej. Neverwinter jest stary dosyć.
No jest, jest, to prawda. Ale ja nie wiem. To też trzeba nauczyć się to robić. Można robić tak naprawdę... Skype ma też coś takiego przecież jak wideoczat. Ja mogę, nawet jakbym prowadził, mogę rysować na ekranie i mapki.
Podejrzewam, że Zając albo Urbi będą wiedzieli o czymś takim.
W takim razie rozkminimy to.
To było ciekawe kiedyś zrobić taką krótką sesję na tym.
No było bardzo ciekawe. Ja byłbym chętny, żeby spróbować.
No ale już nie będzie takiej sytuacji, że Iza może wyciągnąć czekoladki z kieszeni.
Nie będzie. Możemy wysłać JPEGa.
Albo jeszcze lepiej powie. A teraz zejdźcie do swoich skrzynek pocztowych.
O kurwa, to zrobiłaby Iza raz 100%.
To zrobiłaby Iza.
Ja pierdolę, daj spokój. I przecież pukanie do drzwi, jest umówiony kurier na tą godzinę.
Jesus. Iza, mózg rozjebany generalnie.
Tak. Spróbujemy ściągnąć Izę na podcast. Wydaje mi się, że jakbyśmy... Nie wiem, czy pasowałaby do każdego z naszych zwyczajowych tematów, ale do niektórych z nich na pewno tak.
Trzeba by zrobić jakiś tematyczny ten. Dobra. Aha. Dzisiaj było dużo o wszystkim i o niczym.
O nim było.
O nim było.
Mówisz to w jakimś celu, czy tak tylko mówisz?
Nie, żeby zakończyć powoli mówię.
Okej. Okay.
To był 17 odcinek podcastu Inside Baseball. Mówił do was Mateusz Żarkowski. Sprzedam dziecko oraz rodzone.
I Konrad Okoński, czyjś siostrzeniec, czyjś wujek, ogór ciemności.
I do zobaczenia.
Tak, ja jeszcze szybko na koniec powiem tylko, że podcast znajdziecie na ibpodcast.blogspot.com, na Facebooku jako Inside Baseball Podcast, mnie na stronie cocoart.net albo konradokoński.com, a Mateusza na Latawki Wrocław na Facebooku. I to wszystko. Pa, pa.
Pa, pa.
Gdzie jest stop?